Specjalnie na potrzeby portalu opracował Spooky Fox. Zapraszamy na stronę paranormalium.pl. W ubiegłym tygodniu przewodniczący Banku Centralnego zapowiedział porzucenie dolara jako światowej waluty rezerwowej i zastąpienie go walutą międzynarodową. Tysiące ludzi zebrało się, aby posłuchać przemówienia Baracka Obamy na temat polityki zagranicznej podczas jego podróży po Europie. Jego wizja miejsca Ameryki w nowym porządku światowym. Powracający weterani mogą stanowić zagrożenie dla naszego narodu. Musimy dać im możliwość udziału w tworzeniu porządku światowego, który wszyscy chcemy zobaczyć. Jednym ze sposobów na dokonanie zmian jest globalne rządzenie. Sądzę, że pojawia się nowy porządek światowy. To jest przekręt i oszustwo, zaplanowane w celu przeniesienia bogactwa i władzy z sektora prywatnego do sektora rządowego oraz z rządu Stanów Zjednoczonych do rządu światowego. A ci, którzy krzyczeli: ONZ przejmie rolę rządu światowego, zwolennicy teorii spiskowych, oni oszaleli, ale teraz mają rację. Więc kto otrzymał te pieniądze? Setki różnych banków. Każdy bank albo który ma dostęp do systemu rezerwy federalnej. Powiesz nam, kim oni są? Nie. Finansowy terroryzm. Oni mają możliwość kręcenia gałkami. Proponuję nadać rezerwie federalnej nowe prerogatywy. Ostatecznym celem podatku węglowego i systemu handlu emisjami jest zniszczenie produkcji. Ten podatek energetyczny to największa podwyżka podatków w historii Ameryki. Tworzymy właściwie policję globalnego ocieplenia. A więc po pierwsze mogą wejść, rząd federalny może wejść, skontrolować twój dom, a potem przesłać ci za to rachunek. Ustanawiamy gestapo globalnego ocieplenia. Jeśli porozmawiasz z naszymi generałami, to okaże się, że jedną z rzeczy, której rozpaczliwie pragną, jest cywilny odpowiednik naszych sił zbrojnych. Jestem niezłomny. A oto w co się ubieram. Prezydencka kampania senatora Baracka Obamy sugeruje wprowadzenie w Missouri prawa skierowanego przeciwko każdemu, kto kłamie lub wprowadza w błąd w reklamie telewizyjnej. Byłem w 57 stanach. Myślę, że pozostał jeden do odwiedzenia. Prezydent podczas wizyty w Europie w minionym tygodniu spotkał się z królem Arabii Saudyjskiej. Wyglądało, jakby się kłaniał. Prezydent Obama zaproponował dzisiaj coś nowego, coś nazwanego przedłużonym zatrzymaniem. Przedzbrodnia jest wtedy, gdy ludzie są aresztowani i uwięzieni w celu zapobieżenia przestępstwu, którego jeszcze nie popełnili. Upadek Republiki. Prezydentura Baracka Obamy. To jest Światowa Federacja Zapasów. To jest Waszyngtońska Federacja Zapasów. Odstawiają to przedstawienie, że niby są zaciekłymi wrogami, że nie lubią się nawzajem. Ale za zamkniętymi drzwiami siadają jak kumple przy drinku i dobijają targów. Obydwie partie, zarówno republikańska, jak i demokratyczna, są posiadane przez tę samą globalną elitę. I w sprawach istotnych dla tej elity działają jako jedność. Zawinęli się w amerykańską flagę i mówią o zachowaniu dziedzictwa Ameryki i jej zasad, ale pracują nad włączeniem nas do nowego porządku światowego, w którym nasza suwerenność zostanie zniszczona. Stracimy jakikolwiek związek z dziedzictwem Ameryki. Za Busha widzieliście dokładnie, co się działo. Nie było żelaznej pięści w aksamitnej rękawiczce. Była tylko żelazna pięść. Tymczasem za Obamy masz aksamitną rękawiczkę i żelazną pięść. Bystry gość, bardzo łagodny, dokładnie wie, co robi. Z tego względu dużo bardziej niebezpieczny od Busha. Pod koniec ubiegłego roku w odniesieniu do Obamy chciałem przyjąć domniemanie niewinności. Sądziłem, że skreślanie go byłoby przedwczesne. Ale teraz, kiedy sprawuję już urząd od jakiegoś czasu, stało się oczywiste, że jest bardzo ściśle powiązany z Goldman Sachs i JP Morgan z Wall Street. I że jest niezwykle uległy w stosunku do wielkich banków. Tak jak to, co widzieliśmy za czasów Roberta Rubina z administracji Clintona. Zmiany prawne korzystne dla banków. Nie robi nic, aby powstrzymać banki. Pomaga bankom kontynuować to, co robiły za czasów Busha. Tak więc w rzeczywistości jest tylko kontynuacją Busha, jeśli chodzi o gospodarkę i finanse, będące najważniejszą częścią jego obecnej polityki. Ludzie, którzy głosowali na Obamę, pragnęli rzeczywistych zmian, ale otrzymują frazesy, otrzymują mnóstwo ładnej gadki, ale żadnych konkretnych zmian. W tym mieście to nie jest nic nowego. Jest jeden władca kukiełek, który kontroluje lewicę i ten sam władca kukiełek kontroluje prawicę. Kontrolują partię republikańską i tak samo kontrolują partię demokratyczną. To nie jest kwestia partii. To nie jest kwestia lewicy czy prawicy. Kwestia jest następująca. Komu powinien służyć rząd? Powinien służyć ludziom. W rzeczywistości rząd jest jedynie narzędziem dominacji mniejszości, która wykorzystuje ekonomię i prawo do narzucania swej woli ogółowi. Paradygmat prawicy-lewicy w USA w polityce amerykańskiej jest żywcem wzięty ze świata marketingu, świata korporacji. W świecie biznesu istnieje Coke, Pepsi i McDonald's, Burger King, AT&T i Verizon. To są duopole. Duopol daje iluzję rywalizacji i wyboru. Wygląda trochę lepiej od monopolu. Tak więc na przykład w komunistycznej Rosji, gdyby mieli komunistów czerwonych i zielonych, istniałaby iluzja wyboru czegoś na kształt demokracji w Rosji. Ale oni zwyczajnie powiedzieli, nie ma mowy, będziemy tylko czerwoni. W Stanach Zjednoczonych istnieje ów paradygmat lewicy-prawicy, który niestety nie zmienia brutalnego faktu, że nie istnieje żaden wybór. Nie ma sprawiedliwości społecznej. Istnieje tylko jeden wybór polegający na zwiększaniu wpływów osób i tak już wpływowych, którzy wzięli teraz cały system za zakładnika. Widzieliśmy, jak ograniczenia władzy rządu zostały zmniejszone. Do tego stopnia, że dziś wygląda, jakby nikogo to już nic nie obchodziło i w tej chwili w Waszyngtonie obserwujemy upadek republiki. Bez konstytucji i karty praw Stany Zjednoczone przestaną istnieć. Staną się tylko nieruchomością, ziemią. I to jest to, czego pragną globalni korporacjoniści. Chcą całkowitego rozmontowania karty praw i konstytucji i właśnie to teraz robią. To jest upadek republiki. Nasz naród umiera. My, ludzie żyjący w tym kraju, musimy powstać, zaangażować się i odzyskać system. To karcie praw i konstytucji winni jesteśmy lojalność, a nie partiom politycznym i politykom, którzy zawinęli się w amerykańską flagę, w tym samym czasie niszcząc wszystko, co ona reprezentuje. W dawnych czasach świat składał się ze 180 państw, z których tylko nieliczne miały potężną władzę, jak Związek Radziecki, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone w różnych okresach. Natomiast dziś lepiej spojrzeć na świat i powiedzieć, że jest otoczony przez ogromne chmury wirujące naokoło planety. One nie znają granic państw, nie przestrzegają żadnych praw. To wielkie korporacje. One zasadniczo kontrolują polityków na całym świecie, ponieważ posiadają wszystkie pieniądze, a politycy zawsze potrzebują pieniędzy, aby wygrać wybory lub kierować rządami, jeśli nie zostali wybrani demokratycznie. Korporacje kontrolują główne media prasowe poprzez bezpośrednie ich posiadanie lub poprzez budżety reklamowe. Posiadają ogromną ilość lobbystów w Waszyngtonie, mających olbrzymi wpływ na prezydenta i kongres. W rzeczywistości to one o wszystkim decydują. Zawierają partnerstwa z Chińczykami, Tajwańczykami, Tybetańczykami lub z Izraelczykami albo narodami arabskimi, Brazylijczykami lub Hindusami, z jakimkolwiek krajem lub grupą ludzi, którzy posiadają pożądane przez nie zasoby. Tak więc po raz pierwszy w historii mamy tę nową formę imperium. Barack Obama jest kukiełką nowego porządku światowego, którego zadaniem jest ustanowienie Banku Świata, zniszczenie ekonomii tego kraju i wprowadzenie globalnego rządu. I nieważne, jak dającym się lubić jest facetem, my jako obywatele tego kraju musimy wstać i powiedzieć nie. Musimy powstać, aby zachować republikę i rządy prawa, które są w skrajnym zagrożeniu. Nie chcemy żyć pod światowym rządem korporacji, prowadzonym przez korporacje i dla korporacji. Nie chcę w to wierzyć i to jest powód, który mnie powstrzymuje. ale na pewno widzę wystarczająco wiele oznak wskazujących na to, że może być to prawda. Absolutnie, ponieważ zawsze mówię o Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie kończących tak jak Europa. I są to kwestie zrobione politycznie w taki sposób, że zmierzają w tym kierunku. I dlatego uważam, że jesteśmy wszyscy zobowiązani, jako obywatele amerykańscy, przyjrzeć się temu. W tym ruchu w kierunku rządu światowego nie chodzi o róże, szczęśliwość, pokój i lepsze życie. Tu chodzi o zniewolenie. Oni mówili w swoich pismach, od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, że rzeczywistość, którą tworzą, ma być miejscem, gdzie każdy, kto się narodzi lub któremu będzie dozwolone się narodzić, urodzi się, aby służyć państwu. To miałoby być ich jedyną funkcją. To tak, jakbyś miał zadanie do spełnienia lub istniało na ciebie zapotrzebowanie. Lipca 2009. W całym kraju obywatele USA zbierają się, aby celebrować 233. rocznicę proklamowania Republiki. Większość ludzi w tłumie jest nieświadoma, iż Ameryka zmierza w złym kierunku, że czasy zmieniają się na gorsze. Niewielu zdaje sobie sprawę z ogromu korupcji oraz postępującej grabieży, szerzącej się jak choroba w sercu narodu. Siły napędowej Ameryki nie stanowią jedynie swobody obywatelskie, ale także wola ludzi do walki o ich zachowanie. Setki narodów posiadały większe populacje i zasoby surowców, ale nigdy nie wytwarzały 1/10 części majątku, nauki i sztuki, jak to robiły Stany Zjednoczone. Dlaczego? W Ameryce mieliście niezwykłą sytuację dzięki ojcom założycielom, którzy wywnioskowali, że są w stanie zdemontować monarchię w taki sposób, aby następnie odtworzyć ją w postaci trzech podstawowych filarów rządu, w sposób, który pozwoliłby stworzyć kontrolę i równowagę podziału władzy. Stąd też w demokratycznym systemie rządów istnieje przestrzeń dla jednostek pracujących w ramach ogółu, jak i indywidualistów chcących się wybić i stać rentownymi, samowystarczalnymi oraz bogatymi, bez dyktatury. Niestety przez wieki wszystkie podziały władzy zatarły się i wspaniały projekt ojców założycieli został wchłonięty przez jeden korporacyjny podmiot prawny, komunistyczny korporacyjny podmiot prawny. Więc co mamy? Jesteśmy z powrotem tam, gdzie byliśmy przed rewolucją. Mamy jedno monolityczne państwo. W ciągu pierwszych 100 lat od momentu odzyskania niepodległości w XVIII wieku, gdy uwolniliśmy się od Brytyjczyków, mogły istnieć tylko korporacje służące dobru publicznemu. Musiały to udowodnić. Pozwolenie trwało tylko przez 10 lat lub dłużej, jeśli projekt budowy mostu lub kanału nadal trwał. Ale musiał zostać poddany pod osąd, czy służy interesowi publicznemu. To zmieniło się głównie za sprawą Johna D. Rockefellera, który w pewien sposób przekupił Delaware i New Jersey. Od tego zaczęło się przyjęcie innego systemu. Powiedział: słuchajcie, jeśli zapłacę wam dużo pieniędzy w postaci podatków itp., chcę być zwolniony ze służenia dobru publicznemu. Chcę być w stanie obejść prawo. I stan po stanie zmienił ten punkt. W Stanach Zjednoczonych nasza konstytucja oraz karta praw stanowią, że ludzie mają wrodzoną wolność, której nie mogą zostać pozbawieni przez żaden rząd. Pierwszy raz w historii ludzie zostali pozbawieni ograniczeń, aby uzyskać pełny potencjał, produkując i zostawiając poza konkurencją inne narody. Prawo do wolności słowa, samoobrony, własności prywatnej, uczciwego procesu i inne zapoczątkowały rewolucję w rozwoju ludzkości, która zagroziła despotycznym rządom monarchów i tyranów na całym świecie. Jednak skorumpowane elity znały historię. Wiedzieli, że wielkie cywilizacje mogą się rozpaść jedynie od środka. Wiedzieli z doświadczenia i historii, że cywilizacje powstają i upadają. Znają powody, dla których tak się dzieje. Czyż nie jest jedyną nadzieją planety, iż cywilizacja industrialna upadnie? Czy nie jest naszą odpowiedzialnością doprowadzenie do tego? Maurice Strong, założyciel programu środowiskowego ONZ, w swojej mowie otwierającej szczyt ziemi w Rio w 1992 roku. Maurice Strong jest człowiekiem, który powiedział, że nigdy nie pozwolą, aby jakikolwiek inny kraj stał się tak potężny jak Ameryka. To nie może się nigdy powtórzyć. Powiedział także, najlepsze co możemy zrobić, to zburzyć wszystkie fabryki i cały handel Stanów Zjednoczonych, zrównać je z ziemią i oddać naturze. To była rada od człowieka, który ma ogromną władzę w ONZ i został postawiony przez samego Rockefellera. W ciągu minionych 10 lat, mniej więcej od zabójstwa Kennedy'ego, następuje oligarchiczne przekształcenie się praktycznie każdego kraju świata. W Stanach Zjednoczonych przybrało to formę oligarchicznej kontrrewolucji przeciwko reformom z lat 30. z interesem Wall Street podkreślającym coraz większą dominację. Gdy tylko bankierzy i oligarchowie posiądą władzę, rzeczy, które robią, możesz nazwać polityką albo tropizmem, czyli reakcją na bodźce. Naturalnie, skoro są oligarchami, to będą próbowali pogorszyć standard życia ogromnej większości populacji. Będą twierdzić, iż świat jest przeludniony, że uprzemysłowienie, zanieczyszczenia przemysłowe i przeludnienie są głównymi problemami świata. Ogólnie będą próbowali niszczyć i upokarzać każdy powszechny przejaw demokracji lub ruch niosący postępowe treści. Narody powstają i upadają. Wiedzieli, w jaki sposób dług nie może zostać nigdy spłacony. Wiedzieli, że choroby i długotrwałe wojny wyniszczą populacje oraz przyszłe pokolenia, które będą musiały spłacać długi. Więc ci goście działają razem. To dlatego dzisiaj nie jest zaskoczeniem, że Lord Rothschild otwarcie forsuje oszustwo czy też religię, w którą wszyscy mamy uwierzyć, a którą jest globalne ocieplenie, za które będzie odpowiedzialny jego prywatny bank, jego rodzinny bank ze Szwajcarii. Oni kierowali systemem, całym systemem ekonomicznym świata przez ostatnie 250 lat, więc dlaczego nie mieliby tego robić przez następne kilkaset lat? Definicję oligarchii jako klasy rządzącej przedstawił Platon w Republice, gdzie czytamy, że oligarchia jest organizmem pełnym zła, gdzie bogaci dominują w rządzie przekupując go, a przeciętnego człowieka na nic nie stać. Oligarchia jest stanem umysłu. Inaczej mówiąc, jeśli jesteś bankierem, to jest to światopogląd. Implikuje on politykę, która doprowadziła nas tutaj. Maltuzjańską politykę zerowego wzrostu, obniżającą standard życia, próbującą wyniszczyć instytucje publiczne, mogące stanowić siłę równoważącą. Jest to naukowa dyktatura, o której mówił Bertrand Russell, Julian i Aldous Huxley. Oni wprowadzają naukowo kontrolowane społeczeństwo. To nie jest tylko planowanie rodziny, które tak naprawdę oznacza aborcję i tak dalej. To globalne planowanie, które oznacza dosłownie sterylizację i aborcję dla idealnego, zredukowanego społeczeństwa i bez wyjątku genetykę, projekty genomu, nieustające testy IQ. Globalizacja gospodarczo zniszczyła świat. Codziennie na świecie umiera od 40 do 50 tysięcy osób z powodu głodu, niedożywienia i chorób, które mogą być wyleczone za grosze, jak na przykład biegunka. A kiedy zapytasz jednego z tych maltuzjańskich oligarchów, nie sądzisz, że coś należy zrobić, aby podnieść standard życia w Afryce lub Azji Południowej? Oni odpowiedzą, nie możemy tego zrobić, to zrujnowałoby planetę, uciskałoby to matkę Ziemię. To jest oligarchia. Świadomość klasowa w tym sensie jest absolutnie niezbędna. Jeśli sądzisz, że bankierzy są tacy sami jak ty, to jesteś w błędzie. F. Scott Fitzgerald powiedział Hemingwayowi, wiesz, bogacze są inni niż my. Hemingway odpowiedział, tak, mają więcej pieniędzy. Na co Fitzgerald odpowiedział, nie, to coś znacznie poważniejszego. Oligarchia to całkowicie inny świat. Bycie oligarchą, Rockefellerem lub kimś jego pokroju, oznacza, że jesteś w kompletnie innym świecie, z wartościami, które są odwrotnością wartości ludzkich. Jeśli teraz pozwolimy im na dalszą dominację, destrukcja światowej cywilizacji jest kwestią najwyżej kilku dekad. Więc wybieraj. Aby przeforsować swoją agendę, elity posługują się swym ulubionym narzędziem, tworzeniem sztucznego kryzysu, znanego także jako heglowska dialektyka. Problem reakcja-rozwiązanie. Nie chcesz, aby prawdziwy kryzys poszedł na marne. Rozumiem przez to szansę do zrobienia rzeczy, o których był wcześniej nie pomyślał. Elitę rządzącą światem stanowią przede wszystkim monopoliści. Założyciel klanu Rockefeller podsumował to w ten sposób. Rywalizacja jest grzechem. Rockefeller sam stwierdził, że rywalizacja jest grzechem. Ludzie żartowali o tym, sądząc, że to jeden z jego dowcipów. Wymyślił on wiele dowcipów o oszczędzaniu grosików i tego typu rzeczach, ale w rzeczywistości mówił prawdę. Dla człowieka jak on, który pracował dla znacznie większej organizacji, konkurencja naprawdę była grzechem. Utworzone zostały kartele, które od tego czasu stały się jeszcze większe i potężniejsze. Kartele, które dosłownie mogą kierować rządami, a czasami, jak to już miało miejsce, prowadzić wojny w ich imieniu. Krach ekonomiczny roku 2008 i 2009 był zaplanowanym kryzysem przygotowanym, aby globalnie sparaliżować suwerenne państwa i utorować drogę do wprowadzenia waluty światowej i nowego banku świata. Chińskie rezerwy wynoszą ile? 1,5 biliona dolarów? Wszyscy na świecie posiadają rezerwy w dolarach amerykańskich. Teraz chcą się ich pozbyć w taki sposób, aby na tym nie stracić. Będzie waluta światowa. Będzie nowa waluta rezerwowa. Wprowadzą ją za pomocą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Banksterzy będą za tym stać. To się stanie i to raczej prędzej niż później. Geithnerowi zadano pytanie. Czy uważasz, że dolar amerykański powinien być zastąpiony? A on sypnął się. Miał moment szczerości, kiedy powiedział. Tak, rozważamy to. Tego samego dnia kurs dolara w ciągu kilku minut spadł o 1%. Propozycja chińskiego rządu na temat waluty światowej i regulacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Nowy pomysł Międzynarodowego Funduszu Walutowego na temat ogólnych porozumień dotyczących pożyczania, a następnie możliwości szybszego użycia środków na rynkach. Więc propozycja ta ma na celu zwiększenie zakresu użycia specjalnych praw ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I w zasadzie jesteśmy całkiem otwarci na te propozycje. Uwaga Timothy Geithnera na temat tego, że propozycja utworzenia waluty światowej nie jest wykluczana, wynika z tego, że propozycja ta nie tyle nie jest wykluczana, co ma być zrealizowana. Cały świat jest gotowy na porzucenie dolara. Wszyscy chcą tylko zrobić to w taki sposób, aby nie stracić. O to w tym wszystkim chodzi. Wszyscy na świecie. Japończycy, którzy mają bilion. Chińczycy, którzy mają bilion. Saudyjczycy, którzy mają bilion. Europejczycy, którzy mają podobną ilość. Wszyscy chcą porzucić je w tym samym momencie. Ucieczka w kierunku wyjścia. Wówczas spowoduje to hiperinflację. Kiedy Ameryka przestanie dostarczać zasobów ludzkich i wojska w celu zestandaryzowania świata w jeden system, oni chcą świeckiego społeczeństwa z zielonym nastawieniem i kultem Gai, propagowanym pod pretekstem ochrony środowiska. Kiedy ukończą ten plan, zostawią wszystkich na lodzie i przejdą do dalszych etapów. Gdy dolar zacznie upadać, co było zawsze koszmarem dla Paula Volckera, siedzącego teraz w Białym Domu Obamy, kiedy dolar zacznie spadać, nic tego nie powstrzyma. Gdy tylko spadek dolara zacznie nabierać rozpędu, nie ma żadnego sposobu na powstrzymanie go. Sądzę więc, że w trakcie prezydentury Obamy czeka nas swego rodzaju panika na dolarze połączona z hiperinflacją. Zostawiają teraz ludzi na lodzie, stając się w szybkim tempie krajem nieprodukującym żadnych dóbr. Każdy kraj, który nie jest w stanie produkować dóbr na własne potrzeby lub dla własnej obrony, nie jest już dłużej suwerenny, niezależny i zdolny do samowystarczalności. Co wskazuje, że jest to częścią ich planu. Wszystko zaczęło się od ustanowienia rezerwy federalnej i nadaniu jej władzy tworzenia pieniądza z niczego bez względu na wolę narodu. Bez względu na kulisy systemu pieniężnego. Innymi słowy, ściśle według motywów politycznych i ekonomicznych bankierów i polityków. Gdy tylko przekazano tę władzę grupie stojącej za systemem rezerwy federalnej, kryzys ekonomiczny stał się nieunikniony. To zdarzało się już wcześniej. Za każdym razem w historii, gdy rząd lub banki w porozumieniu z rządem otrzymały władzę zwiększania podaży pieniądza bez ograniczeń, system ekonomiczny kończył w kryzysie i zawsze upadał. Dlatego nie ma powodu, aby wierzyć, że Stany Zjednoczone mają jakiś rodzaj przepustki na wyjście z matni, zwolnienie z procesów historii. Tak więc kryzys ekonomiczny w rzeczywistości rozpoczął się, gdy założyciele systemu rezerwy federalnej spotkali się na wyspie Jekyll w 1910 roku i naszkicowali ustawę Federal Reserve Act. Jedną z kwestii, którą omawiali, był sposób na przeniesienie nieuniknionych strat na barki podatników. Wiedzieli, że w sposób nieunikniony coś takiego musi się wydarzyć i wiedzieli też, że musi być jakiś sposób na wyjście z tego bez szkody dla banków, oczywiście ponieważ oni byli bankierami. I powiedzieli, aha, wejdziemy w partnerstwo z rządem. Weźmiemy nasze porozumienie dotyczące utworzenia kartelu i nadamy mu moc prawną. Nazwiemy je ustawą o rezerwie federalnej i sprawimy podatników odpowiedzialnych za uratowanie nas, gdy kryzys w końcu nastąpi. Kto wchłonie derywaty? Kto wchłonie cały dług? Kto zostanie ukarany? I teraz wygląda na to, że Wall Street jest ratowane, a zwykli ludzie zapłacą za to karę. Czy to możliwe, aby ekonomia się odradzała? Czy szczęśliwe dni znów powróciły? Czy to możliwe, abyśmy mieli wzrost bez miejsc pracy? Czy to nie oksymoron, odrodzenie bez miejsc pracy? Zmierzamy ku większej depresji. Nie będzie żadnego przyrostu ilości miejsc pracy. Bezrobocie będzie dalej rosło. A wraz z nim również przestępczość, bieda, porwania. Im więcej spraw wymykać się będzie spod kontroli, tym bardziej rząd federalny będzie przykręcał śrubę, aby utrzymać każdego pod kontrolą. Władza jest dużo, dużo bardziej ważna dla nich od pieniędzy. Pieniądze to tylko środek prowadzący do celu. Władza jest ostatecznym rezultatem. Głównym celem elit jest zniszczenie narodowej suwerenności oraz indywidualnej niezależności. W celu skonsolidowania swojej władzy, banksterzy tworzą sztuczne bańki kredytowe, które są matematycznie niemożliwe do spłacenia. Są nimi owe złowieszcze, toksyczne aktywa, złożone instrumenty finansowe, o których mówią, ale nigdy nie nazywają ich po imieniu. To są papiery oparte na papierze, instrumenty pochodne przenoszenia ryzyka kredytowego, papiery wartościowe oparte na długu, hipoteczne listy zastawne, papiery wartościowe zabezpieczone wierzytelnościami, strukturyzowane narzędzia inwestycyjne, długoterminowe instrumenty dłużne i inne. To ogromna masa rakotwórczych, fikcyjnych, spekulacyjnych papierów o nadętych wartościach niemożliwych do spłacenia. Nie ma możliwości spłacenia czarnej dziury derywatów o wartości 1,5 tryliona dolarów, a mimo to i tak próbowali to zrobić. Starcy z Wall Street to kanciarze. Jeśli zostawisz otwarty skarbiec w banku, będą sobie nawzajem pomagać. Zadaniem rządu powinno być zapewnienie, że skarbiec jest zamknięty i tylko nieliczni mają klucze. Nazywam się William K. Black. Jestem profesorem nadzwyczajnym ekonomii i prawa na Uniwersytecie Missouri w Kansas City. Pełniłem wyższe funkcje w organach regulacyjnych w okresie największego nasilenia kryzysu kredytowego. Wprowadzałem nowe regulacje dotyczące instytucji rynku pożyczkowego i kredytowego. Celem regulacji i skutecznego ścigania nadużyć jest dopilnowanie, że oszustom nie będzie się powodzić, a uczciwi producenci zwyciężą w rywalizacji. Pierwszoplanowym motorem obecnego kryzysu są oszustwa kontroli księgowej. Oszustwa te przeprowadzane były przez prezesów największych instytucji udzielających pożyczek i największych banków oraz instytucjonalnych nabywców toksycznych aktywów śmieciowych. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od hipotek, szczególnie hipotek wysokiego ryzyka. We wrześniu 2004 roku FBI ostrzegło o wystąpieniu epidemii oszustw hipotecznych, ich własne określenie, i że oszustwa te mogą wywołać kryzys ekonomiczny, przynajmniej na skalę klęski kredytowej, jeśli nie zostaną powstrzymane. FBI ustaliło, że 80% oszustw hipotecznych było dokonanych przez pożyczkodawców, nie pożyczkobiorców. Jak wiemy, większość gniewu została skierowana przeciwko pożyczkobiorcom. Ale gniew powinien być skierowany przeciwko prezesom, którzy stali się bajecznie bogaci dzięki strategii opartej na oszustwie. Panowie z Wall Street i ich koledzy z Rezerwy Federalnej, z Departamentu Skarbu i dalej z Waszyngtonu, Kapitolu, to tam dokonano szkód. Jeśli ludzie chcą dać upust swej złości, powinni skierować ją przeciwko tym ludziom. Pomiędzy administracją Busha Paulsona i administracją Obamy, Summersa, Geithnera, Volckera istnieje całkowita kontynuacja polityki ekonomicznej i finansowej. Geithner był członkiem zarządu Fedu w oddziale w Nowym Jorku. Zajmował się tymi wszystkimi instytucjami i nie rozumiał tego. I wtedy mieliśmy tego gościa, który przyszedł później, Friedmana. Był członkiem zarządu Goldman Sachs i nie trwał zbyt długo na stanowisku przewodniczącego Fedu. Dlaczego? Bo miał konflikt interesów. Czy to możliwe, aby był tak duży konflikt interesów tutaj, że wy wszyscy nawet nie zdajecie sobie sprawy, że pomagacie sobie nawzajem, że jesteście ze sobą powiązani i powinniście się wycofać w imię amerykańskiej etyki? Ja, no wiesz, działałem z... Nie uważasz, że powinieneś się wycofać, gdy nalegaliście na bankructwo Lehman Brothers, a nie pozwoliliście upaść Bear Stearns i potem przejęliście Merrill Lynch? I czy to nie był moment, w którym powinieneś był powiedzieć: hej, mam tutaj konflikt interesów? Nie masz ani krzty etycznych skrupułów w tej sprawie? Zupełnie. Ja działałem bardzo konsekwentnie, w myśl etycznych wytycznych, jakie miałem, jako sekretarz skarbu i kiedy stało się jasne, że mieliśmy pewne bardzo znaczące kwestie związane z Goldman Sachs i z... Dlaczego się wtedy nie wycofałeś? Z Morgan Stanley. To, co wtedy zrobiłem, byłoby bardzo złe dla mnie, gdybym się wycofał. To, co wtedy zrobiłem, to poszedłem i otrzymałem zwolnienie z porozumień dotyczących zobowiązań etycznych, ponieważ kiedy mieliśmy obawy, kto odpowiada za porozumienia dotyczące zobowiązań etycznych? Co? Kto odpowiada za porozumienia dotyczące zobowiązań etycznych, z których uzyskałeś zwolnienie? Mamy biuro etyki w Departamencie Skarbu i mamy biuro etyki w Białym Domu. A więc otrzymałeś to zwolnienie z oficjalnego biura w Białym Domu? Otrzymaliśmy to z rządowego biura etyki. Tak więc mieliśmy Snowa, mieliśmy Paulsona, a teraz mamy Geithnera. Wszyscy oni są uszyci z tej samej materii. Oni nie są niezależnymi sekretarzami skarbu. Oni stanowią część problemu, a nie część rozwiązania. I dobrze byłoby widzieć prezydenta Obamę, jak dokonuje jakichś zmian w Departamencie Skarbu, ale on oczywiście poszedł i ustanowił sekretarzem skarbu człowieka z Wall Street. Wszystko, co jest spekulacyjne, pasożytnicze, rakotwórcze, napęczniałe, z wszystkich tych administracji od czasów Cartera, a nawet wcześniej, łączy się teraz w administracji Obamy. Z Volckerem, z Summersem, który stoi z częścią przestępstw gospodarczych popełnionych za czasów Clintona. Człowiek, który wprowadził derywaty i zniósł zabezpieczenia, jakie dawała ustawa Glass-Steagall. Trudno sobie wyobrazić bardziej doskonały układ służący przejęciu rządów z reżimu Busha do reżimu Obamy. Są już ludzie, którzy uważają, że to ta sama klika. I to prawda. To ci sami bankierzy, którzy postawili na pozycję tych samych chłopców. Obama jest daleki od pomagania ludziom i dawania im czegoś nowego, czy też dawania im więcej możliwości wpływu i wypowiedzenia się we własnych sprawach. Stanął natychmiast po stronie bankierów, którzy po raz kolejny obrabowali zaślepione społeczeństwo i teraz muszą zostać wsparci pieniędzmi z twoich podatków. Obama robi to wszystko pod przykrywką lewicowości. Sprawia, że myślisz, że on się różni od Busha, że jest dobroczynny, że troszczy się o biednych. A w rzeczywistości jest to najobrzydliwsze oszustwo i najbardziej fałszywy pozór. Obama w 1000% jest poświęcony interesom Wall Street. Kiedy Wall Street mówi skacz, Obama skacze. I znów jest to około 30 do 40 dolarów dla bankierów na każdego jednego dolara, który dociera do bezrobotnej osoby lub kogoś otrzymującego bony żywieniowe, czy też na infrastrukturę taką jak autostrady. Nadzieje wiązane z administracją Obamy polegały na tym, że odsunie nas od tego. Ale niestety, widać coraz bardziej, że jest odwrotnie. sprowadził wielu ekonomistów, którzy weszli w ten system w przeszłości. Larry Summers jest świetnym tego przykładem. I wielu ekonomistów, wiele ludzi, możesz naprawdę w tym momencie porównać Obamę do Hoovera, który zrobił coś podobnego w czasie swojej prezydentury, w przeciwieństwie do na przykład Franklina Roosevelta, który zaangażował zupełnie nowy zespół. Tak więc problem polega na tym, że Obama brnie w pułapkę angażowania tych samych ludzi, którzy doprowadzili nas do obecnej sytuacji, wynaturzonej formy kapitalizmu. Przypuszczalnie to, co większość polityków ma do powiedzenia, to: hej, problemy przeszłości?
To wszystko przez tego poprzedniego gościa. Ja posprzątam ten bałagan i sprowadzę nowy zespół ludzi. Nie wincie nas za to, co dostaliśmy w spadku od poprzedników. Nie powie: wiecie co, cała polityka prowadzona w przeszłości to szaleństwo, ponieważ jest to ktoś, kto był głównym architektem tej polityki. Ludzie powinni przestać być lojalni względem partii politycznych. Zamiast tego powinni być lojalni względem Karty Praw i Konstytucji oraz temu, co uczyniło naszą republikę tak wyjątkową. Podstawowym prawom człowieka i godności, jaką każdy obywatel tego kraju posiada. Nie dlatego, że jakieś prawo zostało nam przyznane przez rząd, ale dlatego, że nasza Karta Praw, nasza Konstytucja gwarantuje, że są to niezbywalne prawa dane nam przez Boga i posiadamy je z natury jako świadome i wolne istoty. Zamiast tego jednak ludzie wiwatują, kiedy zwyciężą republikanie lub gdy demokraci pokonają republikanów. To niekończący się zainscenizowany teatrzyk. Obydwie partie siedzą w kieszeni określonych grup interesów i tworzą tylko ten fałszywy paradygmat prawicy-lewicy jak na ekranie filmowym, a z tyłu, za tronem, establishment jest w stanie kontrolować nasze społeczeństwo i sterować nim w kierunku wysoce ztechnicyzowanego państwa policyjnego. Jeśli pozwolisz tym finansowym oligarchom, którzy stworzyli obecny kryzys, rozejrzeć się dookoła i stwierdzić, że to oni są lekarzami, którzy wyciągną nas z tego, pogrążą cię w jeszcze głębszej, bezdennej otchłani światowej depresji ekonomicznej, finansowego załamania i rozpadu. Demokraci w ostatnim czasie naprawdę zrobili więcej niż republikanie, aby zdestabilizować amerykańską ekonomię i wesprzeć wielkie banki z Wall Street. Wyobrażam sobie, że republikanie mogą wiedzieć trochę więcej o finansach i rynku. Na tyle dużo, aby gdy ktoś taki jak Goldman Sachs poprosi kongres o zmianę prawa, jak to miało miejsce w latach 90., dotyczącego zniesienia ograniczenia wielkości pozycji na kontraktach terminowych, powiedzieć: nie ma mowy, to całkowicie niezgodne z jakąkolwiek zasadą sprawiedliwego rynku. Ale demokraci, mam wrażenie, nie znają się wystarczająco na finansach, by powiedzieć nie. I sądzę, że Goldman Sachs przebiegle ulokował się wśród demokratów, ponieważ zdają się oni, podobnie jak wiele organizacji pozarządowych, z którymi współpracowałem, zdają się całkowicie niezdolni do zrozumienia spraw dotyczących rynku i finansów, jak się one mają do społecznej sprawiedliwości. Tak więc za demokratów widzieliśmy także uchylenie ustawy Glass-Steagall. Ustawa Glass-Steagall mówiła, że istnieje wrodzony konflikt interesów pomiędzy instytucją banku komercyjnego, który jest stroną pożyczającą, a instytucją banku inwestycyjnego, który zajmuje pozycję właściciela. I że należy zakończyć ten konflikt interesów poprzez rozdzielenie tych dwóch rodzajów działalności. Mogą istnieć banki inwestycyjne i banki komercyjne, ale muszą być one oddzielone. Czy uważasz, że uchylenie ustawy Glass-Steagall było tragiczną pomyłką? Nie, nie uważam tak. Możesz być bankiem komercyjnym jak Case Manhattan, albo możesz być domem inwestycyjnym jak JP Morgan. Lub bankiem takim jak Bank of America. Lub domem inwestycyjnym jak Merrill Lynch. Ale nie mogłeś być oboma naraz. Kiedy lata 90. minęły, skamlące hieny z Wall Street domagały się zniesienia tego zakazu. To była nielegalna i nieodpowiednia forma kasyna. Derywaty były w użyciu poza wszelką regulacją i ludzie uzyskiwali profity na poziomie 30:1, 40:1, 50:1, a czasami 100:1. Pamiętajmy, że derywaty to gra o sumie zerowej, a więc nic tam nie ma. To nie to, co udziały w General Electric, Fordzie lub czymś podobnym, co przypuszczalnie ma jakąś wartość. Derywaty nie mają żadnej wartości. Ale paru ludzi jak Summers, Gaitner oraz wszyscy ci goście z Goldman Sachs i JP Morgan, którzy to stworzyli, zarobili nie miliony czy miliardy, ale biliony. I teraz to wszystko się zawala. Dokładnie ci sami goście, dokładnie ci sami zajmują teraz stanowiska osób odpowiedzialnych za tworzenie regulacji obrotu tymi instrumentami i decydują o ratowaniu banków, przyznając pieniądze dokładnie tym samym łajdakom, którzy stworzyli problem, zgarniając zyski. Problem nie może zostać rozwiązany. I na straży tego stoi Obama, właśnie teraz. Jest tak wiele schematów i mechanizmów składających się na tę grę. To trochę tak, jak po przerwie w dostawie prądu. Wiadomo, że pewni ludzie gdzieś w kraju są znani z tego, że okradli lokalny sklep. Weszli do środka, zabrali telewizory i sprzęt stereo. I w zasadzie to jest dokładnie to samo, co zrobił gang z Wall Street. Oni są po prostu zaangażowani w masową grabież pieniędzy ze swoich firm, a teraz z Departamentu Skarbu. Kiedyś była taka pani o nazwisku Brooks Laybourne. Była dyrektorem w Komisji Kontraktów Terminowych za Clintona. I powiedziała, spójrz, mamy te derywaty. Dlaczego przynajmniej nie zraportować tego? I będziemy wiedzieli, ile tego jest i gdzie one są. I pisze w swojej biografii. Mówi, podniosłam słuchawkę, a Larry Summers wrzeszczał na mnie, że majstruje przy cudownej inwencji i pomysłowości z Wall Street i ich zdolności wymyślania nowych produktów finansowych, takich jak te derywaty. Brooks Laybourne była przewodniczącą Komisji Kontraktów Terminowych, która to reguluje wiele instrumentów finansowych typu derywaty. Powiedziała, że istnieje tam poważne niebezpieczeństwo w formie CDS-ów, derywat przenoszenia ryzyka kredytowego. CDS-y to egzotyczne finansowe derywaty albo przystępnie egzotyczne finansowe derywaty, które były entuzjastycznie sprzedawanym słodkim kłamstwem, mającym uczynić rynek bardziej wydajnym. W rzeczywistości pozwoliły na totalnie szalony hazard i przy okazji stały się również świetnym narzędziem księgowej defraudacji. Ona właściwie mówi, rozważam przyjęcie tych regulacji. Administracja Clintona wpada w szał. Larry Summers w szczególności, ale też i Rubin. Teraz mamy kolejną warstwę za Larry Summersem. Bob Rubin z Goldman Sachs, z administracji Clintona i z Citibanku. On także myślał, że derywaty były cudowną rzeczą dla amerykańskiej ekonomii i upewnił się, że nigdy nie zostaną poddane regulacji. Oczywiście nie możemy zapomnieć o Alanie Greenspanie, ponad nimi wszystkimi w rezerwie federalnej. Teraz patrzysz sobie na Summersa. Siedzi obecnie w Białym Domu, tworząc politykę dla Obamy. Summers mówi Obamie, co ma robić. I również Gaitnerowi mówi, co ma robić. Ma również paru ze swoich siepaczy w administracji. Mary Shapiro kieruje Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Odmawia zakazania sprzedaży krótkiej i innych manipulacji rynkiem. Mamy kolejnego faceta wyżej o nazwisku Gensler, obecnie w Komisji Kontraktów Terminowych. Jest poplecznikiem i fanem derywatowej bańki. Uczyniliśmy nowym przewodniczącym CFTC faceta, który pomógł zniszczyć inicjatywę reform Brooks Laybourne i zrobiliśmy to pod administracją Obamy. To było uprzednio zlecone, zorganizowane i ustalone z góry zdarzenie. Każdy, kto wie, że gdy pozwoli się bankom stać nieregulowanymi instytucjami finansowymi posiadającymi potęgę tsunami z finansową bronią masowego rażenia, jaką są derywaty, pozwalające akumulować środki wielkości 100-200 razy większe niż produkt krajowy brutto, z niczego, wie też, że zarabiają na spekulacji, że końcowy rezultat to zniszczenie i załamanie ekonomii. Przekręt jest prosty. Zaufani ludzie kupują twarde aktywa i wpływy polityczne, podczas gdy bańka rośnie, a potem w odpowiednim momencie celowo ją przekłuwają. Mamy bardzo małą grupę ludzi. Fed i globalny system bankowości centralnej. Bank of International Settlements w Szwajcarii, którzy celowo zarządzają cyklem boom and bust, dostarczaniem kredytów, zmniejszaniem dostępności kredytów, zwiększają ilość pieniądza, tworząc sztuczny rollercoaster, sztuczną zmienność, której mogą swobodnie handlować, nie ponosząc ryzyka, nie tracąc pieniądza. A jeśli popełnią błąd, ponieważ jak powiedział G.W. Bush, bankierzy na Wall Street są pijani. Nie ma co do tego wątpliwości. Wall Street się upiło. To jeden z powodów, dla którego chciałem, aby kamery zostały wyłączone. Powiedzmy, że pewnego dnia wciskają zły przycisk, tracąc miliard, 5 miliardów albo 100 miliardów. Mogą udać się do rządu, aby ich wykupił. To są całkowicie asymetryczne stosunki między bankierami a resztą gospodarki. Jeśli bankierzy się pomylą, są wykupowani. Jeśli ktokolwiek inny popełni błąd, rzucany jest do więzienia, nazywany terrorystą, nigdy więcej o nim nie słyszymy. To, co mamy obecnie, jest o wiele bardziej złożoną formą niewolnictwa. Opodatkowanie wzrasta przez krach bankowy, który nie nastąpił znikąd. Miał nastąpić w tym czasie. To mogłoby się odbyć za kilka lat, jeśli by tego potrzebowali i wtedy mogliby zorganizować krach. Ale zdecydowali się zrobić to teraz. Tak jak sami o tym pisali, teraz jest odpowiednia pora. Jedną z wielkich korzyści modeli ekonomicznych jest to, że można otrzymać dowolny wynik, jaki chcemy, można manipulować danymi wejściowymi, by tego dokonać. Dzięki temu stanowi to łatwe narzędzie do nabierania ludzi. Te projektowane katastrofy finansowe są wynikiem działań systemu bankowości centralnej, który ma zdolność do wytwarzania efektu kolejki górskiej, udostępniając i wycofując kredyty, dodając i wycofując środki finansowe do woli. W przeciwieństwie do większości osób, banki mają możliwość zarabiania na spadkach, jak i na wzrostach w każdej sytuacji. Zmienność jest wspaniała dla banków i profesjonalistów, ale nie dla większości zwykłych ludzi. Ich członkowie w rządzie i mediach trzymają gospodarkę za zakładnika, stawiając ultimatum: dajcie nam nieograniczone pieniądze na wykup, albo gospodarka zginie. Używają oni samobójczych gruźb, by dostać pieniądze. Tak jak w komedii Płonące siodła, szeryf otoczony przez ludzi przykłada sobie broń do głowy i mówi: nie ruszać się, bo strzelę. To właśnie mówią wielkie banki. Dajcie nam nieograniczoną gotówkę albo zginiemy, a jak my zginiemy, to wy też, bo jesteśmy zbyt wielcy, by upaść. To atak typu fałszywa flaga, ponieważ Hank Paulson staje przed kongresem i mówi: dajcie nam 700 miliardów dolarów, bo ten zewnętrzny wróg, rynek, nas atakuje. Potrzebujemy pomocy w walce z nim. Pan rynek jest tam i musimy z nim walczyć. Tymczasem to on jest panem rynkiem, on stwarza problemy. Paulson, reprezentujący Goldman Sachs, który zarządzał finansami USA, wyszedł z histerycznym wołaniem do kongresu. My, bankierzy z Wall Street, żądamy 700-miliardowego wykupu. A oni odpowiedzieli: jasne, damy wam wszystkie pieniądze, jakich potrzebujecie. To podpalacze Paulson, Tim Geithner, Bernanke. Proszę o więcej zapałek, a kongres na to: komu je wysłać? Komu wysłać więcej zapałek? Czy to na zapałek wystarczy? Chcecie kanister z benzyną do tych zapałek? Tak, proszę. Nie zmieniajcie naszego kierownictwa. Nie płaćcie nam tyle, ile nasze aktywa są warte. Płaćcie nam o wiele więcej niż wartość aktywów. Nie zmuszajcie nas do uczciwego księgowania. Pozwólcie nam kłamać. Niedawno, pod presją kongresu, dla doraźnych celów zmieniliśmy zasady księgowania, tak aby wielkie banki nie musiały przedstawiać swoich strat. Jedynym sposobem dla nich na przepchnięcie tej ustawy było wytworzenie i podtrzymanie atmosfery strachu. Ta atmosfera jest nieuzasadniona. Wielu z nas w prywatnych rozmowach powiedziano, że jeśli będziemy głosować przeciw tej ustawie, w poniedziałek niebiosa się zawalą. Giełda straci 3000 punktów pierwszego dnia i kilka kolejnych w następnych dniach. Paru kongresmenom powiedziano nawet, że może być stan wojenny w Ameryce, jeśli zagłosujemy na nie. To nazywam sianiem strachu. Mamy w rządzie ludzi grożących stanem wojennym, aby osiągnąć swoje cele. Pentagon chce pozwolenia na rozlokowanie 400 tysięcy żołnierzy w USA. Jeśli pozbiera się te wszystkie znaki, nie wygląda to dobrze. Nasz kraj jest o kilka oddechów od państwa policyjnego. Kongres pomógł bankierom w wykonaniu największego przekrętu w historii przy pomocy tzw. wykupu banków z 2008 roku. Pieniądze na wykup, około 13 bilionów dolarów przekazanych bankom, jest zaksięgowane na ich rachunkach, a to powoduje wzrost kosztów odsetek i wytworzy potrzebę zalania systemu większą ilością gotówki. W pewnym momencie tama pęknie, co doprowadzi do bardzo wysokiej inflacji lub, jak niektórzy przewidują, hiperinflacji. Nie można drukować złudnych pieniędzy z powietrza, niczym nie popartych, nic w praktyce nie produkując, bez zniszczenia światowej gospodarki. Jeśli nie pozbędziemy się toksycznych elementów tej gospodarki, to dokładanie pieniędzy na wykup jest karmieniem ognia bez poprawy stanu rzeczy. To, co powinno się stać, te banki i banki inwestycyjne powinny zostać zajęte. Powinny zostać zajęte przez Federalną Korporację Ubezpieczenia Depozytów. To są banki zombie. Chase Manhattan, JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, Wachovia i dalej aż do AIG i sfery ubezpieczeń. To są instytucje zombie, niewypłacalni bankruci. Jedyne, co można zrobić, to zająć je i zlikwidować. Co najważniejsze, wyselekcjonować derywaty z ich ksiąg. Nie ma sposobu, by wykupić czarną dziurę derywatów w wartości 1,5 biliarda, ale mimo to próbują. Będą oczywiście próbowali odzyskać te pieniądze, ale dług, bez precedensu w dotychczasowej historii, wielokrotnie przekracza dochód całego świata, 50 do 100 razy. To praktycznie nieskończona ilość długu. Jeśli popatrzymy na liczby, ze względu na ogromne zadłużenie, obecnie całkowite zadłużenie tego kraju wynosi 375% PKB i to bez uwzględnienia derywatów. Po ich uwzględnieniu dług jest prawdopodobnie 20-30-krotnie większy niż PKB. To znacznie ponad jakiekolwiek dotychczasowe rozważania. Podczas gdy grabiono Amerykę Północną, do cna Międzynarodowy Syndykat Bankowy dokonywał równolegle tego samego przekrętu w ponad 100 innych krajach. Azja przygotowuje wykup banków. Wykup europejskich banków może popchnąć Unię Europejską w kryzys. Rynki ucieszone globalnym wykupem banków. A więc kto otrzymał te pieniądze? Instytucje finansowe w Europie i innych krajach. Które instytucje? Nie wiem. 500 milionów dolarów, a ty nie wiesz, kto je otrzymał? Cóż, problemem Obamy z tym kongresem jest duża ilość nowo wybranych kongresmenów z Partii Demokratycznej. Rozumieją oni, że zasiedli na miejscach, w wielu przypadkach mają te miejsca w Senacie i Kongresie po republikanach. Zdają sobie sprawę, że zostali wybrani przez ludzi, którzy wiedzą, co się dzieje i nie będą dłużej tego tolerować. Tak więc pomiędzy republikanami i demokratami są ci nowi kongresmeni i senatorzy z Partii Demokratycznej. Nie wydaje się, aby oni chcieli podążyć w myśl tego programu. Więc jeśli jest jakaś nadzieja, to w tych kongresmenach. Konstytucja mówi, żadne pieniądze nie będą pobierane ze skarbu bez ustanowienia wcześniejszego prawa. Więc porozmawiajmy o tym. Czy uważasz, że jest zgodne ze wspomnianym przepisem konstytucji, że grupa taka jak FOMC przekazała 500 milionów dolarów zagranicznym podmiotom bez żadnej akcji ze strony kongresu? Kongres zaakceptował to w ustawie o rezerwie federalnej. Kiedy to było? Dosyć dawno temu. Nie znam dokładnej daty. Sądzę, że w 1900... Oryginalna ustawa jest z 1914 roku, jak sądzę. Nie wiem, czy to upoważnienie pochodzi z 1914 roku, czy nie, ale ustawa o rezerwie federalnej uchwalona została w 1913 roku. Dobrze, tylko że w tamtym czasie całkowite PKB kraju wynosiło znacznie poniżej połowy biliona dolarów, czyż nie? Nie wiem. Czyli można powiedzieć, że w 1913 roku nikt nie myślał, że nikt w 1913 roku nie zakładał, że tak niewielka grupa osób jak wy będzie decydować o przekazaniu połowy biliona dolarów obcokrajowcom? Ustawa o wykupie banków dała zagranicznym megabankom czysty czek poparty przez amerykańskich podatników. Oczywiście kongres ma prawo nadzoru. Jeśli zajrzysz do konstytucji, nasi przodkowie bardzo jasno określili zasady. Cokolwiek dotyczącego podatków lub pieniędzy jest złożone na ręce kongresu i senatu. I obydwa te organy muszą to zaakceptować, ponieważ dotyczy to pieniędzy. Oto walczyliśmy w czasie rewolucji. Opodatkowanie bez reprezentacji były jej częścią. Banki zagraniczne, Société Générale z Francji, około 10 miliardów euro dla francuskiego banku, Deutsche Bank w Niemczech. Deutsche Bank potrzebował pieniędzy? Ile dostali z wykupu? Powiedzieli, że dostali 12 miliardów w ramach programu ratunkowego. I Barclays Bank of Britain, 10 miliardów. Razem prawie 50 miliardów na wykup zagranicznych banków, które są pochodnymi kontrahentami AIG oraz Goldman Sachs. To największy szwindel nie tylko w historii USA, to największy szwindel w transferze dóbr w całej historii świata zachodu. I wydzielimy tych wszystkich starców z Wall Street, dzierżących klucze do skarbców w całym kraju, jak grabią Departament Skarbu, banki i rynek papierów wartościowych. To jest pod względem skali największe oszustwo w historii. W ciągu kolejnych 10 miesięcy 23,7 biliona dolarów zostało skradzionych z Departamentu Skarbu. Pan McHenry z Karoliny Północnej. Dziękuję, panie przewodniczący. Kwota 23 bilionów 700 miliardów dolarów z pieniędzy podatników przeznaczona na ratowanie instytucji finansowych jest mocno uderzająca. Obliczenia są następujące. W trakcie urzędowania Obamy mamy wartą 24 biliony dolarów linię kredytową dostępną tylko bankom z Wall Street, firmom ubezpieczeniowym, funduszom powierniczym i innym, jednak wyłącznie instytucjom finansowym. 24 biliony dolarów z Banku Rezerw Federalnych, Federalnej Korporacji Ubezpieczenia Depozytów oraz Departamentu Skarbu w formie programów ratunkowych prowadzonych do października 2008 roku. Rezerwa Federalna, prywatny konglomerat banków, arogancko powiedziała Kongresowi, że nie jest sprawą Amerykanów, co prywatne banki robią z ich pieniędzmi. Pewna bardzo interesująca wymiana zdań. Senator Bernie Sanders z Vermont zadaje pytanie Bernanke. Ponad 2 biliony dolarów przekazane zostało różnym instytucjom finansowym. Powiedz mi, dokąd trafiły te pieniądze? A Bernanke zwyczajnie odmawia. Nie powiem ci. Więc kto otrzymał te pieniądze? Setki różnych banków. Każdy bank albo który ma dostęp do systemu rezerwy federalnej. Powiesz nam, kim oni są? Nie. Czy trzeba być wielką, chciwą, lekkomyślną instytucją finansową, aby ubiegać się o takie kwoty? Nie ma dotacji, nie ma zaangażowanego kapitału. To nie podarunek, to jest krótkoterminowa, zabezpieczająca pożyczka płynnościowa, która jest zarówno zabezpieczona, jak i odnosi się do samej firmy. Nie straciliśmy nigdy ani centa, robiąc to. A jak inne instytucje mogą również otrzymać te pożyczki? Zgodnie z prawem pożyczamy instytucjom depozytowym. Proszę mi pozwolić to powiedzieć, panie przewodniczący. Trudno mi zrozumieć, jak to możliwe, że naraziłeś na ryzyko 2,2 biliona dolarów bez ujawnienia tych nazw, tych instytucji. Zamierzamy dziś przedłożyć legislację, która zmusi cię do zrobienia tego. Niedopuszczalne dla mnie jest, że to się dzieje. Rezerwa Federalna jest przypuszczalnie najmniej przejrzystą instytucją rządu federalnego. Można nawet powiedzieć, że CIA jest bardziej przejrzysta od rezerwy federalnej. Faktem jest, że Amerykanie chcą wiedzieć więcej na temat tajemnic tej świątyni, jak w książce napisanej przed naszym urodzeniem. Tajemnice świątyni. Fed jest, jak wiadomo, monopolem bankierów. To jest zwyczajnie uczynienie lisów odpowiedzialnymi za kurnik. Osobiście byłbym zwolennikiem nacjonalizacji Fedu przez Kongres i usunięcia stamtąd bankierów. Oni, wiesz, oni po prostu okradają Amerykanów. Przekażmy sprawy bezpośrednio Kongresowi i pozwólmy Kongresowi decydować, a nie klice bankierów decydujących o wielkości własnych zysków osiąganych kosztem Amerykanów. Od czasu utworzenia rezerwy federalnej w 1913 roku patrioci bezustannie próbowali uświadomić opinię publiczną na temat prawdziwej natury rezerwy federalnej. W trakcie swej ponad 90-letniej historii większość Amerykanów błędnie wierzyła, że rezerwa federalna jest instytucją rządową. Lecz dziś badania opinii publicznej wskazują, że większość opinii publicznej jest świadoma faktu, że rezerwa federalna stanowi flagową firmę reprezentującą prywatny, międzynarodowy kartel banków, który zdominował nie tylko Stany Zjednoczone, ale praktycznie wszystkie narody na Ziemi. W żadnej książce nie można znaleźć informacji na temat tego, kto dał tym gościom upoważnienie lub pozwolenie na bycie międzynarodowymi bankierami świata. Dlaczego w ogóle mielibyśmy potrzebować międzynarodowej bankowości? Dlaczego w ogóle jakikolwiek rząd miałby się zgadzać na korzystanie z nich? Dlaczego ty miałbyś z nich korzystać? Dlaczego każdy kraj nie może tworzyć własnych pieniędzy? To pokazuje istniejącą superstrukturę, istniejącą już od może 100-200 lat wstecz, dającą tym ludziom pozwolenie na bycie w pewien sposób panami wszystkich pieniędzy we wszystkich krajach. To pokazuje istniejącą superstrukturę, istniejącą już od może 100-200 lat wstecz, dającą tym ludziom pozwolenie na bycie w pewien sposób panami wszystkich pieniędzy we wszystkich krajach. Badania pokazują także, że 75% Amerykanów domaga się publicznego audytu tajnych organizacji. Do lata 2009 roku projekt ustawy Rona Paula, nakazującej przeprowadzenie audytów Fed, zdobył poparcie ponad 280 członków Kongresu. Ale silnie wpływowi lobbyści prywatnego Fedu byli w stanie zablokować głosowanie nad ustawą w Senacie. To jednak zwróciło uwagę opinii publicznej. Mam kolejną poprawkę. Zostałem poinformowany, że większość zamierza zablokować głosowanie nad poprawką numer 1367 dotyczącą przejrzystości rezerwy federalnej. Pani przewodnicząca, chciałbym wnieść poprawkę 1367. Nie widzę sprzeciwu, proszę zaprotokołować. Senator z Południowej Karoliny, pan DeMint, wnosi poprawkę numer 1367. Senator z Nebraski. Zgłaszam sprzeciw w związku z poprawką DeMinta, gdyż wymusza ona dokonanie zmian w budżecie. Pani przewodnicząca? Sprzeciw jest uzasadniony. Poprawka. Przykro mi, ale sprzeciw. Poprawka zostaje odrzucona. Ludzie zaczynają zadawać sobie pytanie, dlaczego nie można przeprowadzić audytu rezerwy federalnej? Przez ponad 90 lat działania Fed, najpotężniejsza i najbardziej niezależna agencja rządowa, ani razu nie została poddana audytowi. Jest to bezsprzecznie przestępstwo przeciwko wolności tego kraju. Czy uważa pan, że byłoby to przyczyną problemów dla Fedu lub ekonomii w ogóle, gdyby ustawa przeszła? Moje obawy w związku z ustawą polegają na tym, że jeśli GAO podejmie się kontroli operacyjnych aspektów naszych programów wraz z ich szczegółami, to podejmie się również oceny naszej polityki decyzyjnej, a to równałoby się ze skutecznym przejęciem polityki monetarnej przez Kongres. Czy uważa pan, że gdyby projekt ustawy przeszedł, ingerowałby bezpośrednio w stopy kredytowe, w ustalanie stóp kredytowych? Gdybyśmy podnieśli stopy procentowe w trakcie obrad, a komuś w Kongresie nie spodobałoby się to, mógłby powiedzieć, chcę, żeby GAO zaudytowało te decyzje. Czy nie wyglądałoby to na ingerencję? Nie, nie wydaje mi się. To jest tylko poddanie decyzji ocenie, a państwo możecie robić, co chcecie. Rezerwa federalna nigdy jeszcze nie została poddana zewnętrznemu audytowi. Gdyby tak się stało, jest bardzo prawdopodobne, że Greenspan, Bernanke i Volcker wszyscy trafiliby do więzienia. Dziś rano podano do publicznej wiadomości, że ustawa HR 1207, projekt ustawy o audycie Banku Rezerwy Federalnej, zostanie rozpatrzony. Będzie to pierwszy niezależny audyt Rezerwy Federalnej w jej 96-letniej historii, który już dawno temu powinien być przeprowadzony. Kilka miesięcy temu pytałem wiceprzewodniczącego Rezerwy Federalnej, kto otrzymał 1 bilion dolarów funduszy, które Rezerwa Federalna rozdała krajowym instytucjom. Odpowiedział wówczas, nie zamierzam ci powiedzieć, a niewiele czasu potem zapytałem prezesa Rezerwy Federalnej, kto dostaje te pół biliona. Rozmawialiśmy o około 500 miliardach dolarów, które rezerwa przekazała zagranicznym bankom centralnym. Komu przekazali te pieniądze? A on na to, nie wiem. Pół biliona dolarów i on nic o tym nie wie. Należało to zrobić o wiele wcześniej. Audyt Rezerwy Federalnej jest konieczny i mam przyjemność oznajmić, że wkrótce ustawa będzie rozpatrzona. Jedynym tak naprawdę sposobem na to, aby Ameryka wyszła z obecnego bałaganu, jest całkowite zamknięcie Fedu. Pozbądźcie się Fedu. Musicie odzyskać mechanizm emisji pieniądza pod skrzydłami rządu federalnego, zamiast zlecać go Fedowi. Dlaczego liderzy bankowości Alan Greenspan i Ben Bernanke w kółko powtarzali w wiadomościach, że stoją ponad prawem? Jak powinny przebiegać prawidłowe stosunki pomiędzy przewodniczącym Fedu a prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nie ma takiej agencji w rządzie, która jest w stanie uchylić działania, jakie podejmujemy. Jakie są stosunki, szczerze mówiąc, nie ma to znaczenia. Ruch obywatelski, domagający się, aby prywatna rezerwa federalna została znacjonalizowana, gwałtownie rozprzestrzenił się na cały kraj. Nastąpił moment zwrotny. Teraz aroganccy bankierzy z banku centralnego, z goniących, stali się ściganymi. Planowali wykorzystać zainscenizowany przez siebie kryzys, aby wprowadzić wszechpotężny, centralny bank świata. Natychmiast wszystkie kraje wkraczają do akcji w tym samym czasie. Na szczycie G20 wspomina się o Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Mówią, że musi dostać pełnię władzy i że potrzebujemy drugiego systemu z Bretton Woods do podatków światowych. Czym jest rząd światowy? Przez dziesięciolecia media zaprzeczały jego istnieniu, lecz teraz mówią, o tak, niedługo powstanie rząd światowy, nowy bank świata, któremu będziemy płacić nasze podatki węglowe. Co to jest? To nic innego jak prywatne, wrogie korporacyjne przejęcie władzy nad każdym suwerennym narodem na ziemi. A wtedy, gdy przyjrzysz się filozofii tych wodzów światowej korporacji, dostrzeżesz dominację nad biednymi, dominację nad ludnością. To wizja, gdzie ludzkie życie jest nie tylko tanie. Nie, ludzkie życie nie ma żadnej wartości. Nie ma więc znaczenia, co robią. Mają racjonalne podstawy, aby pozbyć się większej ilości ludzi w imię wyższego interesu. Są tak aroganccy i pewni siebie. Mówią tak, to my utworzyliśmy Unię Europejską. To my stworzyliśmy euro. I mówią to ludzie z grupy Bilderberg. Zamierzamy utworzyć bank światowy. Zamierzamy utworzyć rząd światowy. Wypowiadają to głośno i przejrzyście. Nagle na całym świecie ich regionalne banki centralne rozpoznane zostały przez ludzi jako bezprawne, ukryte rządy, którymi właśnie są. Kierujący wykonali ruch zbyt szybko i ujawnili swoje plany. Świat dojrzał poprzez rządzących, poprzez marionetkowe rządy, globalnych architektów pociągających za sznurki. Gdzie są Amerykanie? Dlaczego utracili swą godność? Co ich powstrzymuje przed mówieniem o tym głośno? Czemu siedzą cicho jak mysz pod miotłą? Jak mogą podziwiać tych żałosnych polityków? Nie, po prostu powiedz nie. Po prostu powiedz nie. Po prostu powiedz nie. Usiądź. Mam pytanie w imieniu tego młodego człowieka. On ma prawo być reprezentowany. Jestem jego ojcem. I chcę porozmawiać z tobą twarzą w twarz. Nie jestem lobbystą z całymi tymi pieniędzmi, aby wypchać wam kieszeń, abyście mogli oszukiwać obywateli tego kraju. Ja odejdę, a wy możecie robić cokolwiek do diabła uważacie. Pewnego dnia Bóg stanie przed wami i was osądzi, jak i całą resztę waszego cholernego, szemranego towarzystwa z Kapitolu. I wtedy dostaniecie to, na co zasługujecie. Ponieważ społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że Barack Obama z zimną krwią zdradził przysięgę złożoną Amerykanom. Media rządowe i liderzy demokratów odwołują się do taktyki dziel i rządź. Myślą, że są oni sterowanym ruchem społecznym. Sam oceń tych, co przynoszą swastyki czy inne tego typu symbole na spotkanie dyskusyjne na temat opieki zdrowotnej. Przytłaczająca część zaciekle demonstrujących niechęć do prezydenta Baracka Obamy opiera się na fakcie, że jest on czarny. Rozpaczliwie próbując przebić się ze swoim programem, uskuteczniają zagrywki rasowe i klasowe. Zaczynasz się zastanawiać, czy faktycznie słowo socjalista stało się zaszyfrowanym słowem. Tak czy inaczej, socjalista staje się nowym synonimem słowa czarnuch. Kiedy usłyszałem, jak ludzie czepiają się pierwszej damy i ilości personelu, jaki posiadają, dla mnie brzmi to jak rasizm. Jest niezmiernie ważne, że rządzący nastawiają społeczeństwo przeciwko sobie. Wzdłuż linii podziału republikanin-demokrata, liberał-konserwatysta, czarny a biały. Dopóki ludzie walczą ze sobą, nigdy nie będą mogli się zjednoczyć i usunąć korporacyjną dyktaturę, która posiada nielegalnie zdobytą władzę, pod przykrywką doktryny bezpieczeństwa narodowego. Podobnie jak George W. Bush zdradził swoich głupich zwolenników, tak samo musi robić Obama, ponieważ jest on lojalny jedynie swoim zagranicznym panom. Prezydent Obama nominował dziś Bena Bernanke na drugą czteroletnią kadencję jako przewodniczącego rezerwy federalnej. P. Prezydent nazwał swoje działania w związku ze światowym kryzysem finansowym jako śmiałe i innowatorskie rozwiązania. Jako znawca przyczyn wielkiego kryzysu jestem pewien, że Ben nigdy nie wyobrażał sobie, że stanie się częścią teamu odpowiedzialnego za ochronę przed następnym, a jego doświadczenie, temperament, odwaga i kreatywność są tym wszystkim, co pomogło mu to osiągnąć. I to dlatego ponownie wyznaczyłem go na kolejną kadencję jako przewodniczącego rezerwy federalnej. Tak więc Obama wyjaśnił to dosyć jasno swoimi działaniami, nie słowami. Swoimi działaniami, kto jest jego mocodawcą, dla kogo pracuje i komu służy. I na pewno nie jest to społeczeństwo Ameryki. To jest tak oczywiste dla każdego bacznego obserwatora, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest osobą mającą realną kontrolę. Czy to Gerald Ford, czy Jimmy Carter, czy Ronald Reagan, czy Clinton, czy Bush, Obama niczym się nie różni. A myślenie, że jest on niezależną postacią, to po prostu szaleństwo. Jak mawiał Franklin Delano Roosevelt, prezydenci są obierani, a nie wybierani. Obama zobowiązał się, że zakończy działalność NAFTA i GATT i od tego momentu robił wszystko, aby je obydwie umocnić. Obama obiecał, że będzie miał najbardziej przejrzystą administrację w historii, a naprawdę jest bardziej skryty niż byli Bush i Cheney. Robi nawet tajemnicę z tego, kto odwiedza Biały Dom. Mogę z całą stanowczością przyrzec. Jeżeli twoja rodzina zarabia mniej niż 250 tysięcy dolarów rocznie, jeżeli zarabiasz mniej niż ćwierć miliona dolarów rocznie, jeżeli twoja rodzina we dwójkę zarabiacie mniej niż 250 tysięcy dolarów rocznie, twój podatek nie wzrośnie choćby nawet o centa. Twoje podatki nie pójdą w górę. Wasze podatki nie wzrosną ani o centa, ani wasz podatek od dochodów kapitałowych, ani wasz podatek od wynagrodzeń, ani wasz podatek dochodowy, żaden podatek. Ani wasz podatek dochodowy, ani wasz podatek od wynagrodzeń, ani wasz podatek od dochodów kapitałowych, ani żaden inny podatek. Ani wasz podatek od wynagrodzeń, ani wasz podatek od dochodów kapitałowych, ani wasz podatek dochodowy, żaden podatek. Wasze podatki nie pójdą w górę, ponieważ ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujecie, są wyższe podatki, gdy panuje taka recesja jak ta. Więc nie spotkacie to w trakcie administracji Obamy. Obama zrobił z tego centralny punkt swojej kampanii. Zobowiązanie, że podatki nie wzrosną, gdy dochód wynosi poniżej 125 tysięcy dolarów rocznie. Po czasie również powracał do tych obietnic i zaproponował nowe podatki od wynagrodzeń, energii, upustów kredytów hipotecznych i dziesiątki innych podatków. Zobowiązał się, powiedział, rozumiem, nie podniosę podatku nikomu zarabiającemu poniżej, rozumiem, 250... Czy to zobowiązanie jest ciągle ważne? Zamierzamy wprowadzić procedurę na właściwe sobie tory. Czyli nie jest. Czyli nie jest. Zamierzamy wprowadzić procedurę na właściwe sobie tory. Dobrze? Senat spogląda szczególnie na kwestię ograniczenia zniżek na opiekę zdrowotną, którą obecnie otrzymują pracownicy i pracodawcy. To byłby wzrost podatków dla wielu rodzin o dochodzie poniżej 250 tysięcy dolarów. Ale prezydent powiedział, że nie wyklucza tego, a to oznacza, że obietnica, jaką poczynił we wrześniu, nie jest już dłużej ważna. Obama powiedział, że zniesie ustawę antyterrorystyczną, a teraz zaciekle jej broni. Widzieliśmy ten sam rodzaj nagłej zmiany polityki, gdy przyszło do podsłuchiwania Amerykanów bez żadnego nakazu. Zobacz, co Obama zrobił w sprawie podsłuchów, inwigilacji. Podniósł to do poziomu przerastającego samego George'a Busha, obrzydliwy poziom, do którego to podniósł. Więc mamy większą inwigilację. Obecnie rozmawiają o, jak to się zwie, cybercom. Nowe, tajne cyberstowarzyszenie z Pentagonu, które będzie nad nami czuwało. Trzeba dorwać tych terrorystów. Więc teraz będą naruszać naszą prywatność jeszcze bardziej. Więc mam na myśli, to naprawdę rodzi pytanie, czy byłoby lepiej, gdybyśmy nigdy nie wynaleźli internetu i musieli używać papieru, ołówka czy czegoś podobnego? Teraz Obama zakłada jednostkę cyberbezpieczeństwa, która za przyzwoleniem rządu całkowicie kończy czwartą poprawkę i pozwala prezydentowi Obamie odciąć internet w Stanach, kiedy tylko zechce. Istotnie, w dzisiejszym świecie akty terroru mogą przyjąć nie tylko ze strony kilku ekstremistów w przebraniach samobójców, ale i od kilku uderzeń w klawiaturę komputera, broń masowego zamętu. Jako część nowego Głównego Sztabu Narodowego Bezpieczeństwa, ogłoszonego w tym tygodniu, tworzę nowy departament tutaj w Białym Domu, który będzie kierowany przez koordynatora do spraw cyberbezpieczeństwa. Ta nowa sieć kontroli jest administrowana przez Pentagon. Po prostu chcą mieć nas na oku, więc kierujemy się w stronę inwigilującego, podsłuchującego państwa. Rząd przejmuje coraz więcej i więcej kontroli nad naszym życiem. Mogę dziś tutaj stanąć jako prezydent Stanów Zjednoczonych i powiedzieć bez wyjątku i dwuznaczności, że nie stosujemy tortur. Obama uczynił show z dochodzeń w sprawie tortur, lecz zignorował szczegółowe raporty z dochodzeń w armii, wymieniające z nazwiska oprawców, notatki służbowe z Białego Domu, wynikające z wytycznych Busha i Cheneya, ludzi najbardziej winnych wydania tych niesławnych rozkazów. Niektórzy niżsi rangą żołnierze zostali oskarżeni za swe czyny w Abu Ghraib, ale żaden wyższy rangą oficer do dzisiaj nie został pociągnięty do odpowiedzialności w żadnej ze spraw. I wiem, że te debaty prowadzą bezpośrednio, w niektórych przypadkach, do żądania pełniejszego wyjaśnienia, być może poprzez niezależną komisję. Byłem przeciwny tworzeniu takiej komisji. Następnie Obama rozszerzył doktrynę Busha o zatrzymywaniu obcokrajowców na czas nieokreślony, bez procesu. Do zatrzymywania obywateli na nieokreślony czas bez posiadania żadnych dowodów i mimo niepopełnienia jakiegokolwiek przestępstwa. Dziś prezydent Obama zaproponował coś nowego, coś nazwanego przedłużonym zatrzymaniem. Prewencja to aresztowanie i więzienie ludzi, aby zapobiec przestępstwu, zanim zostanie ono popełnione. Barack Obama, który grał kandydata antywojennego, kontynuuje wojnę w Iraku, znacznie rozszerza wojnę w Afganistanie i uwalnia nowy konflikt w Pakistanie. Teraz Obama promuje największy w historii budżet obronny, przysłaniając machinę wojenną Busha. To, co Bush próbował zrobić, jako część swych wysiłków do zagarnięcia większej władzy ze swej prezydentury, to mówił: w zasadzie mogę zmienić to, co Kongres uchwalił, załączając list mówiący: nie zgadzam się z tą częścią albo nie zgadzam się z tamtą częścią. Wybiorę sobie taką interpretację albo owaką. To nie jest częścią jego uprawnień, ale jest częścią całej teorii George'a Busha, mówiącej, że może tworzyć prawo, z którego już korzysta. Nie zgadzam się z tym. Nauczałem konstytucji przez 10 lat. Wierzę w konstytucję i będę przestrzegał konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nie będziemy używać prezydenckich oświadczeń do ustaw jako sposobu działania i omijania kongresu, w porządku? Obama gwarantował, zaraz jak został prezydentem, że ukróci niekonstytucyjne praktyki wydawania prezydenckich oświadczeń do ustaw, poprzez które władza wykonawcza nielegalnie uzurpuje sobie władzę ustawodawczą kongresu. Kongresmen Kucinich, gdy przedstawiał swój 60. wniosek o wszczęcie procedury impeachmentu przeciwko Bushowi juniorowi. Myślę, że było to prezydenckie oświadczenie do ustawy. Rezolucja jest w następującej postaci. Rezolucja. Wniosek o wszczęcie procedury impeachmentu przeciwko George'owi Bushowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, postanawiający, że prezydent George W. Bush ma zostać usunięty za zbrodnie stanu i wykroczenia. Artykuł 26. Ogłaszanie intencji naruszania prawa poprzez oświadczenia prezydenckie do ustaw i naruszanie swoich konstytucyjnych obowiązków z artykułu 2, sekcja 3 Konstytucji, mówiącym, aby dbać o wierne egzekwowanie prawa, używał oświadczeń prezydenckich do ustaw, przypisując sobie prawo do naruszania ustaw Kongresu nawet przed tym, zanim je podpisał, aby mogły wejść w życie. Ta sama analiza miałaby zastosowanie wobec Obamy. Ponieważ wykładał prawo konstytucyjne, wie lepiej. Jest prawnikiem, licencjonowanym do praktykowania prawa, podobnie jak ja jestem, który złożył przysięgę, kiedy był licencjonowany do stosowania się do praw konstytucyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Z podpisem na projekcie ustawy wydatkowej również przyszło pierwsze pisemne oświadczenie Obamy. Prezydencka deklaracja zwalniająca go od stosowania się wobec niektórych z treści ustawy. Wierzę w konstytucję i będę się stosował do konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nie będziemy stosowali pisemnych oświadczeń jako metody działania i omijania kongresu. W porządku? Obiecał również, że da kongresowi 5 dni na przeczytanie legislacji, zanim będzie głosowana. Kiedy projekt ustawy wyląduje na moim prezydenckim biurku, wy, opinia publiczna, będziecie mieli 5 dni na sprawdzenie online i dowiedzenie się, co w niej jest, zanim ją podpiszę, abyście wiedzieli, co robi wasz rząd. Ale od swoich pierwszych dni władzy agresywnie naciskał Kongres na szybkie uchwalanie ustaw, zanim prawnicy i opinia publiczna mieli okazję je ujrzeć. Pani przewodnicząca, aby zrozumieć to, co tu robimy, jak wiele szkód wyrządzamy krajowi, starałem się uzyskać kopię projektu ustawy. Mamy na stole projekt ustawy 2454, który ma 1090 stron, ale zrozumiałem w trakcie debaty, że jest dodatkowych 300 stron, które zostały dodane w środku nocy. Moje pytanie dotyczy tego, jak mogę otrzymać kopię tych dodatkowych 300 stron, których ludzie tutaj na parkiecie nawet nie mieli szans przeczytać i zobaczyć. Gdzie to dostaniemy, zanim ciśniemy nimi, wpychając je Amerykanom? Czy jest gdzieś tam fizycznie w Izbie Reprezentantów kopia tego, nad czym głosujemy? Nie zadał pan parlamentarnego pytania, na które przewodnicząca może odpowiedzieć. Pani przewodnicząca, muszę stwierdzić, że jestem oburzona. Mamy głosować nad częścią legislacji i nawet nie widzieliśmy 300 fragmentów. Nikt nie może znaleźć ustawy, ani nawet nie wie, gdzie ona jest. Obama przysiągł, że nigdy nie umieści lobbystów i fundatorów w swojej administracji. Sekretarz skarbu, Timothy Geithner, powołał Marka Pattersona. Jest to były, największy lobbysta Goldman Sachs, jako ówczesny szef sztabu. W poprzednim tygodniu było także sporo szumu wokół Williama Lynna. Został nominowany jako człowiek numer 2 w Departamencie Obrony. William Lynn także jest byłym najważniejszym lobbystą firmy Raytheon, która jest jednym z 5 największych odbiorców kontraktów zbrojeniowych. Złamał wszystkie poprzednie obietnice, upychając pełno współpracowników i lobbystów w swej administracji, którzy otwarcie piszą legislację proponowaną przez Biały Dom. Jest dobry powód, dlaczego Obama nie chce dać ludziom i kongresowi wystarczającej ilości czasu na przeczytanie ustawy. Nadal potrzebuje kopii 300 tajemniczych stron, których tutaj nie widzimy. Krótko po wyborach w 2008 roku wiceprezydent Joe Biden zwierzył się czołowym stronnikom, że jest konieczne, aby ich program został zaimplementowany z prędkością światła. Ponieważ ich plan był tak niepopularny, wiedzieli, że Obama straciłby poparcie bardzo szybko. Kontrolujący Obamę prześcigali się w uchwaleniu wstępnych projektów legislacji, zanim ludzie odkryją, że Obama jest tylko podstępną, odnowioną wersją poprzedniej marionetki. Obama jest zamykającym nowy ład światowy, jego zadaniem jest przepakowanie i umocnienie tyranistycznej polityki George'a Busha, jako progresywnej i będącej trendy. Częścią mojej pracy jako prezydenta jest uczynienie rządu ponownie cool. Chris Hedges, autor Imperium Iluzji, wyjaśnił dosadnie. Prezydent Obama robi jedno, a tobie mówi, że robi co innego. Jest to istota skutecznego reklamowania. Kupujesz lub robisz to, co reklamodawca chce, z powodu tego, jak sprawiają, że się czujesz. Poprzez Obamę globalny establishment przechodzi z całym swym programem na wyższy bieg. Obama usiłuje rozebrać drugą poprawkę do Konstytucji USA poprzez ponad tuzin aktów zabraniających posiadania broni sprecyzowanym grupom ludzi. Myślę, że kluczem będzie dla nas zjednoczenie się i powiedzenie, że ludzie mają osobiste prawa i nie ma nic złego w zdroworozsądkowych prawach ograniczających posiadanie broni. Przepisy dotyczące zbrodni nienawiści i przemocy w internecie skutecznie uczyniłyby wolność słowa z pierwszej poprawki do Konstytucji przestępstwem. Jest absolutnie prawdą, że nafta była błędem. Członkowie kampanii wyborczej Obamy zadzwonili w ostatnim miesiącu do rządu kanadyjskiego, aby powiedzieć, że kiedy senator Obama mówi o wyjściu z umowy o wolnym handlu, rząd kanadyjski nie powinien się martwić. Pracownik powiedział, że jest to tylko kiełbasa wyborcza i nie należy brać jej poważnie. Senatorze, czy wie pan, że przedstawiciele kampanii zadzwonili do ambasadora USA w Kanadzie i powiedzieli: nie martwcie się, to tylko retoryka wyborcza na temat nafta. Rząd kanadyjski złożył oświadczenie, że było to zwyczajnie nieprawdą. Także nie wiem, kim są źródła. Nie było to prawdą. Pomimo wszystkich zaprzeczeń, źródła z najwyższych szczebli rządu kanadyjskiego, którzy jako pierwsi potwierdzili, że telefon został wykonany, jeszcze tego popołudnia ponownie potwierdziły, że przeprowadzono rozmowę. Prezydent Obama promuje utworzenie Unii Północnoamerykańskiej i usiłuje rozszerzyć naftę i GATT. Obama próbuje wprowadzić amnestię, która spowoduje wymieszanie kulturowe dla ponad 20 milionów imigrantów mieszkających nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Przymyka także oczy na uprowadzenie przez rząd federalny systemu zdrowia, który znacjonalizuje ponad 20% ekonomii USA. I chcecie, abyśmy uwierzyli, że rząd, który nawet nie potrafi poprowadzić programu gotówka za gruchoty, będzie kierował 1/7 naszej ekonomii USA? Nie, proszę pana, nie. Obama kontynuuje trend transferu narodowej suwerenności do niewybieralnych organów takich jak Światowa Organizacja Handlu. i co najważniejsze ze wszystkiego pod przykrywką reformy bankowej. Obama chce przekazać dyktatorską władzę nad gospodarką USA zagranicznemu kartelowi bankowemu, znanemu jako Bank Światowy. Ryszardzie, co stało się z tymi wszystkimi groźbami francuskiego prezydenta na temat globalnego regulatora, który będzie przenikał ponad granicami i będzie zdolny do radzenia sobie z rynkami niezależnie od tego, w jakim kraju się znajdują? Otworzyli ideę jakiejś formy innego regulatora ponad krajami i myślę, że to jeszcze powróci. Czy jest to pewnego rodzaju nowy porządek świata, o którym Gordon Brown wspominał? Myślę, że wyłania się nowy porządek świata z fundamentami nowej i progresywnej ery międzynarodowej kooperacji. Przywódcy finansów 20 najbardziej uprzemysłowionych krajów spotkali się ponownie pod koniec września 2009 na szczycie G20 w Pittsburgu w Pensylwanii. Na spotkaniu tym ministrowie wezwali do zakończenia dolara jako światowej waluty rezerwowej. Wezwali również do wzmocnienia globalnych rządów i wezwali do nowego porządku światowego. Kiedy bankierzy byli zajęci nadzorem szczytu G20, Barack Obama był w ONZ w Nowym Jorku, ponieważ ma nową pracę, przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ. Najpotężniejsze stanowisko w organie rządu światowego. Prezydent Obama robi to, czego inny prezydent USA nigdy nie robił. Prezydent Obama przewodniczył najbardziej wpływowemu organowi, którym jest Rada Bezpieczeństwa. Jest to 6191 spotkanie Rady Bezpieczeństwa. Przez kilka godzin można było powiedzieć, że prezydent Barack Obama był prezydentem świata. Jest to historia świata, który rozumie, że żadna różnica lub podział nie jest warty zniszczenia tego wszystkiego, co zbudowaliśmy. W moim kraju zjednoczyło to razem przywódców demokratów i republikanów. Przywódców takich jak George Shultz, Bill Perry, Henry Kissinger i Sam Nunn, którzy są dzisiaj z nami. Barack Obama jest pierwszym prezydentem zasiadającym na dwóch posadach jednocześnie. I jest dobry powód dla tego. Jest to nielegalne. Artykuł 1, rozdział 9 Konstytucji zakazuje prezydentowi USA służenie jakiemukolwiek zagranicznemu rządowi lub instytucji. Barack Obama złożył przysięgę, by strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ale teraz zaprzysiągł przynależność globalnemu rządowi i narodom zjednoczonym, którym przewodniczy. Niechaj utkwi to w pamięci bardzo mocno. Barack Obama przewodniczy obecnie Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Nie możesz służyć dwóm panom i Obama nie służy. Sprzedaje ostatnie pozostałości suwerenności, które ten kraj miał. To, panie i panowie, jest destrukcja naszego narodu i jest to także zdrada wysokiego stopnia. Kłamstwa Obamy są oczywiste, a on sam się z nimi nie kryje. I od momentu, gdy zajął stanowisko, jego kłamstwa tylko się nasiliły. Pomimo tego, że jego sondaże dramatycznie spadły od dnia wyborów z poziomu średnich 80% do 40%, większa część Amerykanów nadal trzyma się każdego jego słowa. Przynosi to rozrywkę tysiącom ludzi. Poprzez swoją magię jesteśmy zdolni do cieszenia się radiem, ruchomym obrazem i estradą w domowym zaciszu, komforcie, zwyczajnie poprzez wciśnięcie przycisku i włączenie potencjometru. Komórki te z elektrycznymi ładunkami są skanowane przez strumień elektronów, rejestrując 30 klatek na sekundę. Porównajmy te prymitywne obrazy z dzisiejszymi i możecie osądzić sami, jak daleką drogę do perfekcji przebyła telewizja. Większość ludzi nadal uważa, że to, co widzą w telewizji, to rozrywka i nic poza tym. Tymczasem nigdy tak nie było. Oczywiście telewizja nie może dokonać takich cudów jak ten. Jeszcze. Ale nie byłoby nic w tym złego, gdyby mogła. Najwięcej społecznych informacji przesyłanych jest przez filmy, dramaty, poprzez utrwalenie sekwencji motywów emocjonalnych, nielogicznych. Takich, które mogą zostać zapamiętane i utrwalone w umyśle. Dlatego treść emocjonalna jest bardzo istotna, ważniejsza niż prowadzenie aktualnych dyskusji czy debat na logiczne argumenty. W trakcie oglądania człowiek zajęty fikcją opuszcza gardę. Środek sensoryczny w mózgu nie pracuje. Nie mówi tak, zgadzam się z tym, a z tym się nie zgadzam, jak miałoby to miejsce w czasie dyskusji lub wykładu. Umysł jest w stanie alfa. Podatny na sugestie przyjmuje idee otrzymane z ekranu. W ciągu historii inżynierowie społeczni doskonalili techniki zaprojektowane do kontrolowania wielkich populacji. 100 lat temu wielka organizacja z wieloma odnogami chciała rządzić światem, używając Brytanii jako centrum, które miało być połączone z USA, tworząc anglo-amerykańską elitę władzy. Pisali o projektowaniu realizacji i wprowadzaniu w życie tego pomysłu. Herbert George Wells także o tym pisał, wymyślił stadiony, areny sportowe na całym świecie. W tym czasie sportem zajmowały się dzieci, szkolne dzieci. Dorośli stawali się dorosłymi i zajmowali się sprawami dorosłych. Nie do pomyślenia było w tym czasie, że istnieje w ogóle zapotrzebowanie na sporty dla dorosłych i rozrywkę sportową dla dorosłych, a co dopiero budowanie stadionów na całym świecie. Ale on uznał, że można to zrobić i zasadniczo narzucić to, przy użyciu systemu plemiennego. Wszyscy do pewnego stopnia mamy instynkt plemienny, dlatego nawet idziemy głosować na przywódcę plemiennego. Dlatego zapewnia nam się takich liderów. I ze względu na coraz większe odłączenie mężczyzn od swego własnego przeznaczenia, powstająca klasa ekspertów uznała, że zagubionym mężczyznom upust emocji zapewniłby sport. Dlatego zapewnia im się plemienną drużynę, z którą mogą się identyfikować, dopingować ją i przeżywać jej sukcesy. Podczas gdy ich własne życie osobiste zmierza donikąd, pozbawia się ich praw obywatelskich w tym sensie, że w każdej dziedzinie eksperci przejmują podejmowanie decyzji. Użyto więc psychologii i zaplanowano to jeszcze przed wprowadzeniem rozgrywek sportowych. Gdy pojawiło się radio, wykorzystali je oczywiście do maksimum. Sport dla mężczyzn, opery mydlane dla kobiet. Potem pojawiła się telewizja, która, jak wspomniałem, wprowadza umysł w hipnotyczny stan alfa. W latach 50. i 60. XX wieku system wystartował w pełni. Mężczyźni byli przyklejeni do telewizorów w sobotnie popołudnia, oglądając sportowe rozgrywki. Przemysł kulturalny, który nie bez powodu nazywa się przemysłem. W Związku Radzieckim istniał przemysł kulturalny. Aktorzy i reżyserzy nazywani byli przywódcami kultury. Przywódcami, ponieważ mogli, tak jak komputer, ludzie są jak komputery. Jedyne co musisz robić, to dawać im wystarczająco często nowe programy. W ten sposób możesz zmieniać cały kraj, naród lub blok narodów. Wszyscy otrzymujemy te same uaktualnienia w tym samym czasie, przez określone kanały. Dziś nazywają to polityczną poprawnością. Większość ludzi chce należeć do swojej grupy, być podobna do innych, jeśli chodzi o opinie. Oceniają swój własny rozsądek, konfrontując go z opiniami sąsiadów i przyjaciół, którzy odpowiadają i zgadzają się na wspólne tematy. Nieważne, czy to, co otrzymują, to fakty, czy kompletne bzdury, tak długo, jak wszyscy się ze sobą zgadzają. Dobrze, powiesz, jestem normalny, a twoi wszyscy znajomi zgodzą się, ponieważ mają takie same przekazane im informacje. Zostali zaprogramowani. Jest mi przykro, bo wiem, że dla takich ludzi jest trudnym zainteresowanie się i poważne zainteresowanie się tym, co dzieje się na świecie. Zainteresowanie się tym, co wybrani przez nich politycy robią. Nie zamierzają zbadać i odkryć oszustwa, jakie jest wykorzystywane przeciwko nim. Widzę to i jest mi przykro, jak łatwo ludzkie masy poddają się manipulacji. Dyktatura naukowa rozumie, co rusza ludzi. Rozumieją naszą psychologię i wykorzystują ją przeciwko nam. Ale w chwili, gdy ludzie obudzą się i zrozumieją, że istnieje plan manipulowania nimi, w chwili, gdy ludzie zdadzą sobie sprawę, że są warunkowani i kontrolowani, elity stracą przewagę nad ludźmi. Dlatego jedyne, o co proszę, to abyście myśleli samodzielnie, przyglądali się kreowaniu wizerunku publicznego, reklamie i propagandzie. abyście zdawali sobie sprawę, jak wiele tego jest w codziennym życiu wokół was. A następnie podejmujcie samodzielne decyzje. Chcę tylko, aby ludzie myśleli samodzielnie i swoje decyzje, swoje przemyślenia, pomysły nie pobierali z jakiegoś źródła i bezmyślnie zapisywali w głowie. Jeśli znana twarz w TV coś mówi, to musi być prawda. Nie musi przedstawiać nic na poparcie swoich informacji. Dlatego twarze takie pojawiły się w latach 70. i 80. Wychowano cię na tych prezenterach, którzy codziennie o 18 pojawiają się w TV w twoim domu, w twoim pokoju i patrzą wprost na ciebie. To autorytet. Czy mógłby kłamać? Naturalnie, nigdy nie podejrzewasz go o to. Prowadzi cię przez nowe tematy. Przedstawia ci ekspertów, którzy będą mieli małe podsumowanie na koniec każdej rozmowy. Zaprezentują ci wnioski, wszystko podadzą ci na tacy i tyle ci wystarczy. Kiedy dorastałem, ludzie rozmawiali przed domami, grali w baseball, wieczorem były grille. Nie widać tego dzisiaj. Straciliśmy nasze wspólnoty. Przejeżdżając przez sąsiedztwo, widzisz błękitny błysk telewizorów w każdym domu. Zatracamy siebie. Więc jeśli chcesz walczyć przeciwko globalistom, zacznij od wyłączenia telewizora na kilka godzin i poznaj swoich sąsiadów oraz rodzinę. Wyjdź poza bezpieczną strefę. Poszerz horyzonty. Stając się razem jako wspólnota, pokonamy inżynierów społecznych. Jesteśmy dziś doskonale programowani, jak maszyny. To najlepszy dzień w moim życiu. To się łączy ze Zbigniewem Brzezińskim. W książce Pomiędzy dwoma wiekami Brzeziński, który ma powiązania z NSA, Agencja Bezpieczeństwa Narodowego i jest mistrzem geopolityki, przyznał, że pracuje nad długoterminową geopolityką innych narodów. W latach 70. XX wieku powiedział, że wkrótce ludzie będą niezdolni sami myśleć i rozumować tak, że ostatecznie będą oczekiwać od mediów, aby robiły to za nich. Mówił, w końcu ludzie nie będą w stanie myśleć lub rozważać samodzielnie. I w pewnym momencie powiedział, będą oczekiwać od mediów, aby myślały za nich. To się dzieje dzisiaj, dlatego ludzie nie potrafią myśleć poza programowaniem z telewizji. Brzeziński, główny doradca do spraw polityki zagranicznej Obamy, mówił o tym, jak kult jednostki może być sztucznie wytworzony, aby wpływać na masy. W pierwszych miesiącach mojej administracji, aby podnieść naszą gospodarkę... O Boże. Przepraszam za to... By podnieść naszą gospodarkę z dołka poprzez największy plan odbudowy gospodarczej w historii. Jesteśmy łatwowierni, ale zarazem ochoczo łatwowierni. Chcemy osobistości, wielkiego ojca, który przyjdzie i wszystko naprawi. Jak długo w to wierzymy, zawsze damy się nabrać. W uzupełnieniu do pracy, przepraszam, właśnie zauważyłem, że przeskoczyłem do przodu. Śmiało, przewincie do tyłu. Ja już przedstawiłem was, koledzy. To prezydencki reality show. W produkcji Opry stał się spoko. Nie masz prezydenta, masz aktora. Mówią, że polityka to show biznes dla brzydkich ludzi. I tak jest. Co powiem prezydentowi, kiedy dowie się, że jego teleprompter się zepsuł? Co wtedy zrobi? Rolą Obamy jest być frontmanem dla Międzynarodowego Syndykatu Bankowego i zbierać gromy za niepopularne decyzje. Jego zadaniem jest przekonać społeczeństwo, że władza jest w Białym Domu. Brzeziński w książce Pomiędzy dwoma wiekami pisze, że w końcu prezydentem ustanowiona zostanie osoba z kultem jednostki. Stworzymy masowy kult jednostki technikami hollywoodzkimi. Dzisiaj Obama jest tym człowiekiem. Globaliści, którzy wiedzą, że Obama będzie promować ich plan, chcą, aby był takim superbohaterem, że nikt nie będzie kwestionował tego, co robi, bo każdy będzie zajęty pytaniem, kim jest, albo gdzie jest, co mówi, albo w co się ubrał i temu podobne. Pomysł uczynienia go gwiazdą jest bardzo cenny, ponieważ ludzie będą mniej skłonni do pytania, co on robi. Więc to jest bardzo przydatne dla tych osób. Podobne plany socjalnej kontroli były realizowane przez techników z Fundacji Forda, dla których Obama pracował przez ostatnie 30 lat. Wiele strategii używanych do kontroli populacji zostało rozwiniętych przez Edwarda Bernaysa, autora terminu Public Relations. Bernays stwierdził, że wyprodukowanie władczego guru, który będzie powtarzał ciągle te same frazesy, pozwoli wykształcić pragnienia w podświadomości mas. Tak, możemy. Tak, możemy. Masy naiwnie podążą za liderem i jego paplaniną. Tak, możemy. Tak, możemy. Tak, możemy. Tak, możemy. Uda się nam. Tak, możemy. Tak, możemy. Odpowiedzmy z ponadczasową wiarą, która zjednoczy ludzkie dusze. Tak, możemy. Dziękuję wam. Teraz te techniki są stosowane z destruktywnym efektem na całej populacji. Obama jest ostatnią wersją kontrolera umysłów XXI wieku. Inżynierowie psychicznego pola walki liczą, że Obama zakończy plan zapoczątkowany dekady temu. Za ich planami zniszczenia gospodarki na rzecz globalnej jedności konstruowany jest globalny szkielet drakońskiego prawa ustanawiającego neofeudalne poddaństwo. Należy pamiętać, że to Bill Clinton stworzył naftę. I to Al Gore, bohater ruchu obrońców środowiska, był człowiekiem od czarnej roboty w administracji Clintona, polegającej na wciśnięciu do gardła porozumienia nafta niechętnemu kongresowi. A teraz to jest świetny układ dla naszego kraju, Larry. I pozwól mi wyjaśnić dlaczego. Al Gore, który przepchnął układ nafta i GATT, jest teraz jednym z najważniejszych flagowych bojowników agendy elit. To ja tobie nie przerywałem. Okej, teraz, a chłopaki? No cóż, może ty tylko, to jest nafta. Dlaczego? Ogromną ilość etatów w sektorze produkcyjnym przeniesiono z Kanady do Stanów Zjednoczonych z powodu 15% różnicy w płacy. Płacimy pracownikom mniej niż w Kanadzie. A teraz, kiedy masz różnicę 7:1 w płacy pomiędzy USA a Meksykiem, usłyszysz gigantyczne ssanie. Teraz to jest lekcja polityki, lekcja interesów. On służy za twarz promującą schemat handlu emisjami dwutlenku węgla, który nie tylko spowoduje podniesienie podatków każdemu Amerykaninowi, ale również przekaże naszą narodową suwerenność i prawa w ręce tyrańskiego rządu światowego. A wszystko to w imię ratowania Ziemi. Czy prawodawstwo, na temat którego tutaj dyskutujemy, czy jest to coś, z czego będziesz miał jakieś osobiste korzyści? Jeśli uważasz, że powodem, dla którego zajmuję się tą kwestią od 30 lat jest chciwość, to znaczy, że mnie nie znasz. Wolę działać, niż tylko o tym mówić. Czy uważasz, że jest czymś złym robienie interesów w tym kraju? Proszę po prostu o jasność kwestii stosunków. I jestem dumny z tego. Jestem dumny z tego. Jestem dr Tim Ball i jestem klimatologiem. Posiadam doktoraty z klimatologii na Uniwersytecie Londyńskim oraz Queen Mary College. Przez 9 lat studiowałem klimatologię w czasie służby w kanadyjskich siłach powietrznych, co było kluczową kwestią, jeśli chodzi o latanie, a potem studiowałem na uniwersytecie. Tak więc zasadniczo klimatologią zajmuję się przez całą swoją karierę. Początkowo nazywano nas sceptykami klimatycznymi. Tylko, że wszyscy naukowcy są sceptykami. Jeśli nie jesteś sceptykiem, nie jesteś naukowcem. I wtedy, kiedy to już nie działało, wtedy wyszli z oskarżeniem, że jesteśmy tymi, którzy kwestionują zmiany klimatu. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy nazwano mnie osobą negującą zmiany klimatu. To było w brytyjskim Times of London i oczywiście słowo negujący zostało celowo wybrane z powodu konotacji z negacją Holokaustu. Tak więc było to nie tylko oskarżenie o ignorowanie prawdy, ale o ignorowanie jej w bardzo podły sposób. Teraz oczywiście śmieję się z tego, ponieważ cała moja kariera została sprowadzona do negowania zmian klimatu. Poświęciłem swoją karierę na edukowanie ludzi na temat tego, jak klimat zmienia się w sposób naturalny. Tak więc nie jestem tym, który neguje zmiany. To wszystko jest oczywiście częścią polityki. Za czasów nazistów było coś takiego jak nauka o rasie. Mieli oni szaloną teorię eugeniki, aryjskiego dziedzictwa i całą resztę tej absolutnie dziwacznej pseudonauki. Nie było żadnych empirycznych pomiarów ani testów na poprawność tych teorii. Oni tylko zapewniali o ich słuszności. Jeśli, będąc profesorem, sprzeciwiłbyś się im wtedy, gestapo przyszłoby i zabrało cię. Obecnie jesteśmy niebezpiecznie blisko podobnej sytuacji. Jakikolwiek naukowiec lub inna osoba mająca odwagę powiedzieć teoria globalnego ocieplenia Alagora to absurdalny nonsens, jest w niebezpieczeństwie. Możesz zostać zwolniony z państwowej posady, a na wielu uniwersytetach byłbyś zagrożony. To jest rzecz jasna coś, co nazywa się ad hominem, czyli jeśli nie jesteś w stanie odeprzeć czyichś argumentów racjonalnie, zaczynasz taką osobę atakować. I widać to w używanych słowach. Widać u Alagora, nazywającego swych przeciwników głosicielami poglądu o tym, że Ziemia jest płaska. Panie kongresmenie, zaczął pan zaprzeczać konsensusowi w nauce. Konsensus jest w nauce. Musiał pan nie słyszeć przesłuchań, które odbywały się przez ostatnich kilka lat, w trakcie których dziesiątki ekspertów, którzy tu przyszli, przedstawili całkowicie odmienny pogląd. Ja sugerowałbym wrócić i spojrzeć w treści przesłuchań, które odbyły się przed tą komisją. Są ludzie, którzy wciąż wierzą, że lądowanie na Księżycu zostało zainscenizowane na planie filmowym w Arizonie. Nikt z nas czegoś takiego nie twierdzi. Wiem, że lubisz posługiwać się tymi sprytnymi anegdotami. To nie jest miejsce na pretensjonalne wypowiedzi. Mówimy tu o przeniesieniu milionów miejsc pracy poza naszą ekonomię, poza nasz kraj. Richard Lindzen, profesor fizyki atmosferycznej w Massachusetts Institute of Technology, wyraził to wiele lat temu mówiąc: konsensus został osiągnięty zanim zaczęły się jakiekolwiek badania. I wtedy naukowcy tacy jak ja zatrzymali się i powiedzieli: zaraz, zaraz, mam z tym problem. O, patrzcie, opłacany przez kompanie naftowe, nie ufajcie temu gościowi. To, co mówi międzynarodowa społeczność naukowców, jest poprawne. Nie ma żadnych uzasadnionych podstaw, aby temu zaprzeczać. I teraz słyszysz same argumenty to potwierdzające. Słyszysz je od większości naukowców. Ci, o których oni ciągle mówią, to początkowo IPCC liczyło 3600 naukowców. Teraz ich liczba spadła do 2500. To są ludzie, o których oni mówią. Ale kiedy się temu przyjrzeć, to większość z nich jest biurokratami. Oni nie są w ogóle naukowcami. W zasadzie bardzo niewielu z nich jest ekspertami od klimatu. Teraz konsekwencje tego, czy to wszystko jest spowodowane wytworzonym przez człowieka dwutlenkiem węgla, jest według mnie dyskusyjne. Jeśli to nie dwutlenek węgla jest przyczyną zmian klimatu, to co je powoduje? Jakie są najważniejsze czynniki? Tak więc oni są zasadniczo tymi, którzy zostali odrzuceni przez międzyrządowy panel do spraw zmian klimatu. To niewiarygodne dla mnie, że oni pojawiają się i ignorują wpływ słońca. Każdy wie, że gdy słońce zachodzi, robi się chłodniej. Zauważyliście to, prawda? Podczas zaćmienia temperatura spada, ptaki robią się podekscytowane itd. Kiedy przyjrzysz się sezonowym zmianom na słońcu, jak możesz sugerować, że nie ma ono wpływu? To nieprawdopodobne. Przedstawianie fałszywych informacji naukowych nie jest sposobem na uporządkowanie środowiska. Mówienie obietnicami i insynuacjami nie pomoże środowisku. Globaliści zaciągnęli do współpracy ruch obrońców środowiska. Jest bardzo wiele prawdziwych problemów środowiskowych, z którymi trzeba się zmierzyć, jak inżynieria genetyczna, w której mieszają genomy roślin, zwierząt, owadów. Wyrzucanie odpadów toksycznych do oceanów. Nikt nie chce oddychać zanieczyszczonym powietrzem, pić zatrutej wody. Ale globalny podatek węglowy tego nie dotyczy. To jest dosłownie podatek od oddychania. Wyjdź na ulicę lub porozmawiaj z przyjaciółmi, sąsiadami i spytaj ich: hej, czy powinniśmy zakazać monotlenku diwodoru? On jest zły dla środowiska. Przeciętna osoba podpisze się pod petycją o zakazanie wody. Tak właśnie. Monotlenek diwodoru to woda. Podobnie jest z solą kuchenną, chlorek sodu. W dokładnie ten sam sposób elita zakazuje dwutlenku węgla. O, dwutlenek! Jak przerażająco brzmi ta nazwa. Ale prawda jest taka, że to jeden z czterech elementów życia na tej planecie. Tlen, dwutlenek węgla, woda i światło słoneczne. A jeśli elita chce opodatkować i określić jako toksyczny odpad jeden z podstawowych elementów życia, dwutlenek węgla, to może też regulować i kontrolować każdy aspekt naszego życia. I zamknąć każdy interes, który nie jest częścią nowego porządku świata. Pomysł, że dwutlenek węgla jest substancją szkodliwą, to zasadniczo tak, jakby mówić, że ludzkość jest zarazą lub rakiem, którego należy się pozbyć. Ludobójstwo. Członkowie tej środowiskowej koterii wokół Obamy, wokół Holdrena, teoretyka antyrozwoju, który jest teraz doradcą naukowym Białego Domu, w rzeczywistości doradcą antynaukowym, oni argumentują, że dzieci są węglowymi potworami, węglowymi maszynami, a za każdym razem, gdy wdychasz dwutlenek węgla, jesteś źródłem zanieczyszczenia planety. To jest całkowicie antyludzka doktryna. Wykorzystują ruch obrońców środowiska do promowania swojej rzeczywistej agendy, którą jest globalizacja, federalizacja i władza. Doradca Gordona Browna żąda eksterminacji połowy ludności Wysp Brytyjskich. To jest coś, co próbował zrobić Hitler i Stalin. Nie udało im się. Czy Gordonowi Brownowi się uda? Możesz poczytać o tym w oświadczeniach tych szaleńców. Radykalni obrońcy środowiska, fanatyczni maltuzjaniści, ekolodzy, jakkolwiek chcesz ich nazwać, reprezentują ideologię ludobójstwa, która może być wyczerpująco udokumentowana do znudzenia w ich wypowiedziach. Kiedy Gore powiedział, że kwestie naukowe są rozstrzygnięte, podniósł się alarm w mediach, a potem także wśród wielu innych ludzi, którzy wiedzieli, że to nieprawda. Inni naukowcy zaczęli wtedy przyglądać się temu i oczywiście im więcej badali sprawę, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że nie, nauka nigdy nie jest rozstrzygnięta. To, co teraz upada, to ruch środowiskowy, który nie jest niczym innym jak fałszywą nauką. Niczym innym. Jeśli naprawdę wierzymy w środowisko, jeśli naprawdę wierzymy w wolność, jeśli naprawdę wierzymy w prawdę, musimy dojść do jakichś prostych odpowiedzi. Teraz porozumienie z Kioto, które zawarte zostało w Kioto. Interesujących okazało się kilka rzeczy. Po pierwsze, wszystkie kraje musiały uczestniczyć w ustaleniach z Kioto, ale nie wszystkie musiały podejmować działania. Tylko kraje rozwinięte były zobowiązane do redukcji emisji CO2. Kraje rozwijające się nie musiały tego robić. Oczywiście w tamtym czasie Chiny były, w pewnym sensie można twierdzić, że nadal są krajem rozwijającym się. Tak więc Chiny nie były zobowiązane spełniać żadnych kryteriów z Kioto, podobnie jak Indie. Naturalnie Stany Zjednoczone nie przystąpiły do protokołu. I co ciekawe, Senat amerykański głosował 95-0 przeciwko porozumieniu, mimo że Al Gore był wtedy wiceprezydentem. Szczęśliwie dla niego nie musiał głosować. Tak więc 95-0 przeciwko porozumieniu, ponieważ Senat wiedział, nie, to jest socjalistyczna dystrybucja bogactwa, to będzie kosztowało utratę miejsc pracy w gospodarce i dlatego wyrzucili to do kosza. Teraz mówi się nam, że musimy kupować pozwolenie na emisję CO2. Innymi słowy, jeśli zgrzeszyłeś emisją CO2, musisz kupić pozwolenie, co jest zwyczajnym oszustwem. Ktoś twierdzi, że dzięki temu posadzony zostanie akr trawy, gdzieś w trzecim świecie, chociaż to nigdy nie nastąpi. Zabierają twoje pieniądze i śmieją się całą drogę idąc z nimi do banku. Mówią, że aby odkupić twoją winę musisz kupić pozwolenie na emisję CO2. Rozmawiamy o trucicielach dwutlenkiem węgla. Mówisz o nich. Z tego co wiem, w 1997 roku, kiedy byłeś wiceprezydentem, dyrektor generalny Enronu, Ken Lee, był zaangażowany w rozmowę z tobą w Białym Domu na temat pomocy w rozwoju tego rodzaju polityki. Tego systemu handlu emisjami. Jest tak czy nie? Są raporty na ten temat. Nie wiem, ale ja spotykałem się z Kenem Leyem, tak jak mnóstwo innych ludzi, zanim ktokolwiek wiedział, że on był oszustem. Właśnie i jasno teraz widzisz, dlaczego tak wielu z nas jest zaniepokojonych tego rodzaju handlem emisjami. Podatek, który dosłownie wywróci do góry nogami gospodarkę energetyczną tego kraju. Nie znałem go wystarczająco dobrze, aby go nazwać, ale ty go znałeś wystarczająco dobrze, aby pomóc opracować schemat handlu emisjami i wiemy naturalnie, że Enron i grube ryby z Wall Street, jak Goldman Sachs, a wiem, że masz powiązania biznesowe z Goldman Sachs. Nie! Cóż, są na ten temat raporty. Czy nie jest właśnie tak? Nie, chciałbym, aby tak było. Z dyrektorami jesteś partnerem w firmach z dyrektorami z Goldman Sachs. Tak więc, jeśli nie jesteś, Al Gore jest największym mistrzem kantu w nowoczesnej historii. Ten facet twierdzi, że wynalazł internet, mimo to udowodniono mu, że jest kłamcą i uniknął kary. Udało mu się jako wiceprezydentowi przepchnąć naftę i gaz. Obniżyło to standard życia w USA i Meksyku i prawie całkowicie zniszczyło przemysł w naszym kraju. A teraz mówi, że należy płacić jemu oraz jego prywatnej firmie, ustanowionej przez Enron, podatek węglowy od oddychania. Jeśli chcesz kupować propagandę Al Gore'a, proszę bardzo. Ale zanim to zrobisz, powinieneś przynajmniej spojrzeć na to, co on mówi. W 1998 roku odbyło się w Białym Domu spotkanie, w którym uczestniczyli Al Gore, Bill Clinton, Ken Lay oraz Lord Brown. Dobrze, więc kim byli ci ludzie? Wiemy, że jeden był prezydentem, a drugi wiceprezydentem. Ken Lay oczywiście był prezesem Enronu. A Enron był głównym graczem na rynku kredytów węglowych i jego handlem oraz w rzeczywistości zamierzał zarobić na tym ogromne pieniądze. I dlatego była to część, sądzę, część upadku Enronu. A Lord Brown był oczywiście głową największej firmy naftowej na świecie i poszukiwali sposobu na zdobycie udziałów w tym, co się dzieje teraz, gdy firmy energetyczne stają się wielkimi promotorami zielonej, alternatywnej energii i tego wszystkiego. Oni wywęszyli sposób na zrobienie dużego interesu i weszli w to, aby znów wygadać na zielonych, czyli przyjaznych środowisku. Kiedy zbliżało się głosowanie nad 1200-stronicową ustawą o emisji gazów cieplarnianych, przewodnicząca obradom Nancy Pelosi nie pozwoliła republikanom ani nawet członkom swej własnej partii zobaczyć treści ustawy aż do ostatnich minut przed głosowaniem. Lider mniejszości republikańskiej John Boehner wziął udział w rzadko spotykanej obstrukcji parlamentarnej i czytał sekcja po sekcji szokujące zapisy ustawy. Naprawdę niechętnie to robię, ale jeśli 300-stronicowa poprawka jest wnoszona o 3:09 nad ranem, obywatele amerykańscy mają prawo wiedzieć, co znajduje się w tej ustawie i nad czym będziemy głosować. Strona 48. Każdy departament egzekwujący prawo budowlane, otrzymujący dotacje, zgodnie z przepisami sekcji A, powinien powołać zespół składający się z co najmniej jednego urzędnika prawa budowlanego, zatrudnionego na pełnym etacie, jednego planisty miejskiego i jednego urzędnika do spraw zdrowia publicznego. Mogę was zabrać do Chicksaw w Mercer County, w moim dystrykcie. Nie ma tam ani jednej osoby pracującej na pełnym etacie na potrzeby miejscowości, ani jednej. Zastanówcie się nad takim przymusem zawartym w tej ustawie. Tak więc nie tylko powiemy ci, jakie będzie prawo, ale powiemy ci też, ile ludzi powinieneś zatrudnić, aby je wprowadzić. Strona 41. Ustalić każdy obszar geograficzny na terenie Stanów Zjednoczonych, na którym nie ma federalnej agencji i sprzedaży energii. Bo wiesz, nie możemy przesyłać energii na terenie kraju bez federalnej agencji sprzedaży energii. Robimy tak cały czas, ale teraz będziemy musieli mieć nową instytucję federalną, aby to robić. Standardy budowlane Kalifornii mają być teraz narzucone na każdą społeczność w Ameryce. Nie będziesz miał prawa do własnych standardów budowlanych w swojej społeczności czy stanie. Nie, do cholery. Rząd federalny powie ci, jakie są standardy. Szybko stało się jasne, dlaczego Pelosi i przywódcy demokratyczni tak rozpaczliwie próbowali utrzymać w tajemnicy treść ustawy przed głosowaniem. Teraz, na podstawie tej ustawy, rząd federalny będzie miał kontrolę praktycznie nad każdym aspektem życia obywateli amerykańskich. To czas, aby wstać i powiedzieć: musimy wybrać. Wybieramy wolność albo wybieramy tyranię. Jedno z dwóch. Ustawa reprezentuje tyranię i interwencję rządu federalnego. Oto nasz wybór. Co dziś wybierzemy? Wybierzemy wolność czy tyranię? Wiem, że będziemy mieć samotne matki jak ostatniego lata, które nie mają środków na zapłacenie rachunku za benzynę i gaz. Nie robicie wielkiej rzeczy. Krzywdzicie uczciwe rodziny próbujące sobie poradzić, a to będzie dla nich gwóźdź do trumny. To łamie mi serce. To jest, rzecz jasna, podatek węglowy od aktywności ekonomicznej, rolnictwa, przemysłu, prawdziwej produkcji, tutaj wewnątrz Stanów Zjednoczonych. Doprowadzi to do zamknięcia nawet tych nędznych resztek przemysłu, które jeszcze mamy po upadku producentów samochodów z Detroit, ich podwykonawców itd. Każdy dom i działalność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych będzie regulowana i kontrolowana na poziomie federalnym. Obowiązkowe inspekcje domów będą przeprowadzane przez inspektorów federalnych, a wszystko to na koszt właściciela domu. W Nowym Jorku nazywani są policją środowiska. Dzisiaj niespodziewana wizyta w markecie w Chinatown na Brooklynie. Za każdy dzień niespełnienia wymogów otrzymujesz ogromne grzywny. Zobaczmy stronę 235. Sekretarz może nałożyć i ściągać opłaty inspekcyjne na pokrycie kosztów inspekcji. Tak więc po pierwsze mogą wejść, rząd federalny może wejść, skontrolować twój dom, a potem przysłać ci za to rachunek. A jeśli stwierdzą, że nie spełniasz przepisów tego nowego prawa federalnego, sekretarz nałoży na ciebie areszt za łamanie przepisów tej sekcji. I dalej, patrząc na stronę 236. Każdy dzień bezprawnego zajmowania lokalu ma być przestrzegany jako oddzielne naruszenie przepisów. Ustanawiamy gestapo globalnego ocieplenia, które dosłownie może wejść. I teraz ten nowy termin – bezprawne zajmowanie lokalu. Tak więc teraz, w myśl tej ustawy, życie w swoim domu jest bezprawne. To jest nienormalne. A najgorsze, że węglowy car w ponad 35 agencjach federalnych otrzymuje nieograniczoną władzę dyktatorską narzucania podatku na wszelkie formy emisji dwutlenku węgla. Komisarz Zielonej Policji jawnie chwali się, że będzie miał władzę wybiórczego narzucania nowego prawa w poszczególnych przypadkach. To zabawne, bo kiedy mówię ludziom, jak zarabiam na życie, ich pierwsza odpowiedź zwykle brzmi: jesteś z policji środowiska? Nie ma środowiska w Nowym Jorku. Przy użyciu tej nowej władzy zielona mafia może przejąć całą ekonomię poprzez wybiórcze narzucanie prawa. Wiemy, pani przewodnicząca, że ten narodowy podatek energetyczny będzie kosztował obywateli amerykańskich 2 biliony dolarów. Wiemy to. Wiemy, że spowoduje to utratę 2,5 miliona miejsc pracy każdego roku. Wiemy to. Wiemy, że spowoduje pogorszenie standardów życia Amerykanów. Wiemy to. Jaki jest sens tego? Gdzie tu korzyść? Te same banki centralne, które ukradły ponad 50 bilionów dolarów z narodowych budżetów na całym świecie, tworzą teraz nowe oszustwo oparte na derywatach poprzez system podatku od emisji dwutlenku węgla, nieporównywalne z poprzednimi. Właśnie widzieliśmy kryzys finansowy w tym kraju, jakiego nie obserwowano od dawna. Teraz, jeśli ludzie lubią instrument pochodny służący przenoszeniu ryzyka kredytowego, to naprawdę polubią węglowe instrumenty pochodne, które będą w przyszłości. Spędziliśmy cały dzień w tej komisji latem ubiegłego roku, rozmawiając o manipulacji na rynku kontraktów energetycznych na ropie. Mamy zamiar stworzyć, obawiam się, kolejny taki system, że ludzie, którzy mają tendencję reagować nieuczciwie do tych systemów, faktycznie będą mieć nowe możliwości. Czy to nie problem? Wybrana grupa centralnych banków lobbuje, aby takie same przepisy przeszły na całym świecie. Gdy tylko prawa tzw. zielonej ekonomii zostaną wprowadzone, jedynie globalne megakorporacje i ich spółki będą mogły prowadzić działalność. Van Jones, pierwszy car zielonych miejsc pracy Baracka Obamy, powiedział wielokrotnie, że nowa zielona gospodarka jest tylko okładką dla całkowitej rewolucji przeciwko kapitalizmowi i całkowitej redystrybucji bogactw ziemskich. Ale to, co Van Jones nie mówi swoim zwolennikom, to to, że elity chwalą się, że nowoczesny zielony ruch został zaprojektowany od jego zarania w celu zniszczenia klasy średniej i przeniesienia wszystkich bogactw w ręce superelity. Nie robią tego, aby pomóc biednym. Nie, celem jest podbić naszą planetę i zapoczątkować nową erę ciemności. Każdy naród na Ziemi jest w procesie albo już wprowadził własny zestaw praw opodatkowujących i regulujących emisję dwutlenku węgla. Jeśli ich plan się powiedzie, każdy kraj na Ziemi będzie nie tylko składał hołd potężnemu rządowi światowemu, ale każdy aspekt życia ludzkiego będzie regulowany przez technokratyczne plany globalistów. Po wprowadzeniu podatku węglowego Chiny, Indie, Meksyk i ponad 50 innych narodów będą zwolnione z globalnego systemu podatkowego. Widzisz, bankowcy już posiadają i kontrolują trzeci świat. Ich końcowym celem jest klasa średnia na Zachodzie. Wierzą, że po demontażu gospodarki Stanów Zjednoczonych, Europy i Japonii nikt nie stanie im na drodze. W skrócie, nowy porządek świata jest globalnym, korporacyjnym przejęciem władzy. W ich globalnym korporacyjnym państwie nie ma miejsca na indywidualność, suwerenność i niezależność. Odkąd ich program zaczął napotykać coraz większy sprzeciw, prawodawcy i zwolennicy hipotezy o globalnym ociepleniu spowodowanym przez człowieka chcą, by powstały prawa zabraniające kwestionowania ich teorii. Ostatnio szef Greenpeace był zmuszony przyznać, że arktyczne i antarktyczne czapy lodowe powiększają się zimą i kurczą latem i że wszystko to jest częścią naturalnego procesu napędzanego przez nachylenie Ziemi i Słońca. Ilość promieniowania kosmicznego pochodzącego z przestrzeni kosmicznej docierającego do Ziemi regulowana jest przez siłę pola magnetycznego Słońca. Więc pole magnetyczne Słońca jest prawie jak bariera. Kontroluje promieniowanie kosmiczne osiągające Ziemię. Siły magnetyczne Słońca są również zależne od liczby plam słonecznych. Są one bezpośrednio związane ze zmianami w ramach wewnętrznej struktury Słońca. Ilość promieniowania kosmicznego docierającego do dolnej atmosfery tworzy więcej chmur, tak? I formy chmur muszą mieć tak zwane jądra kondensacji, to jest małe cząstki, wokół których cząsteczki wody mogą się zmienić z pary wodnej w kropelki wody. Drobne cząsteczki, które są widoczne w postaci chmury. Wiemy od dawna, że jest więcej chmur niż ilość cząstek w powietrzu. Ponieważ założyliśmy, że to cząstki iłu i cząsteczki soli tworzą ten proces kondensacji, ale była ta luka. Teraz sobie oczywiście zdajemy sprawę, że to jest promieniowanie kosmiczne, które to sprawia. Więc to, co sprawia promieniowanie kosmiczne, kontrolowane przez pole magnetyczne Słońca, to jak efekt w szklarni i blokowanie działania promieni słonecznych. I oczywiście to wpływa na temperaturę na Ziemi. Dlatego istnieje związek między plamami słonecznymi i temperaturą na Ziemi. Więc teraz znamy mechanizm. Ale oni całkowicie go ignorują. Ponad 31 tysięcy naukowców z całych Stanów Zjednoczonych, w tym ponad 9 tysięcy profesorów z pola klimatologii, nauk atmosferycznych, geologii i hydrologii, podpisało petycję odrzucającą globalne ocieplenie powodowane przez człowieka jako naukowe oszustwo. To rozbiło mistyfikację tak zwanego konsensusu, które media mainstreamowe popychały przez rok tak, że każdy naukowiec na Ziemi wierzy, że globalne ocieplenie powodowane przez człowieka jest faktem. Jeśli ludzie są w stanie zablokować ich podatek węglowy, plan elity stworzenia rządu światowego na Ziemi zawali się. Aby wprowadzić w życie swe niepopularne plany na świecie, ich architekci ścigają się z czasem, by zakończyć budowę kontrolowanego państwa policyjnego. Zapożyczając od taktyk stosowanych w przeszłości przez komunistyczne, faszystowskie i inne totalitarne reżimy, każda forma podręcznikowej tyranii jest obecnie wdrażana na Zachodzie. W Stanach Zjednoczonych rząd centralny federalizuje miejscową policję. Krajowi i lokalni stróże prawa są w doskonałej pozycji, aby zbierać ważne informacje na temat terrorystów i ich sojuszników, a Centrum Odnajdywania Terrorystów jest gotowe, by pomóc. Ten film, wyprodukowany przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego, musi zostać obejrzany przez każdy Departament Policji w USA. I z pomocą lokalnych, stanowych i federalnych stróżów prawa mamy doskonałą okazję, aby zobaczyć zdjęcie i rozwiązać zagadkę, zanim terroryści uderzą ponownie. Stanowa, powiatowa i miejscowa policja przyjmuje teraz rozkazy bezpośrednio z DHS i FEMA. Filmy i podręczniki szkoleniowe zmieniają stróżów prawa, kiedyś stojących na straży Republiki, w tajną policję. Patrz tam w dół. Jest tam kobieta robiąca zdjęcia zapory. Ktoś zadzwonił po policję i zgłosił podejrzaną osobę. Jak się domyślasz, zakwalifikujemy ją do kategorii trzeciej. A ponieważ jest bardzo ważne, aby nie dać jej znać, że my wiemy, zarówno oficer dyżurny, jak i policjant muszą się upewnić, że nie usłyszy radia policyjnego. Zaczekaj. Jeśli mogę prosić, abyś poczekała tutaj, dobrze? Jasne. Przedmioty codziennego użytku i sposoby spędzania wolnego czasu wymienione są jako dowód, że jesteś powiązany z mrocznym boogeymanem terrorystą. Oczywiście będzie trzymać oczy otwarte na coś ciekawego lub niezwykłego w samochodzie. Obejmuje to kamery, lornetki, sprzęt wideo, GPS. Może też takie rzeczy jak śpiwory, które sugerują, że śpią w samochodzie. Od chwili stworzenia Departament Bezpieczeństwa Krajowego i NORDCOM zostały powołane do życia, aby dominować nad ludźmi i Stanami, nie by walczyć ze stworzoną przez CIA Al-Kaidą. Patriotyczni członkowie armii i organów ścigania pod wielkim ryzykiem dla ich życia i kariery przesłali temu twórcy filmowemu federalne i międzynarodowe podręczniki ścigania, dokumenty i filmy. Raport Centrum Analizy Informacji w Missouri, rozpowszechniany w Missouri wśród stróżów prawa, wskazuje na posiadaczy broni, wyznawców idei libertarianizmu, konstytucjonalistów jako potencjalnych terrorystów. Federalny dokument mówił o naklejkach na zderzach z Ron Paulem, Bobem Barrą i flagą USA jako o niebezpiecznych akcesoriach powiązanych z białą supremacją. Jeszcze przed 11 września FEMA po cichu indoktrynowała lokalną policję, aby czuć nienawiść do ojców założycieli i wszystkiego, na czym jest zbudowana nasza republika konstytucyjna. Jakie były pierwsze organizacje terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych? Kto? Ojcowie założyciele. Ojcowie założyciele? To znaczy Thomas Jefferson? O tak. Masz na myśli George'a Washingtona? O tak. Paul River? Tak, ci ludzie. Pozwól, że cię o coś zapytam. Czy starali się zastraszyć ludzi? O tak, starali się zastraszyć Brytyjczyków. Czy starali się, czy posuwali się do aktów przemocy? Twoi ojcowie założyciele, moi ojcowie założyciele brali udział w aktach terrorystycznych przeciwko brytyjskim urzędnikom, ponieważ systematycznie zabijali brytyjskich urzędników. Mordowali. W dawnym Związku Radzieckim, nazistowskich Niemczech i maoistycznych Chinach głównym zadaniem policji nie była walka z przestępczością. W totalitarnych formach rządów policja egzekwowała prawo stworzone przez polityków, w Rosji sowieckiej byli to komisarze. Ich pracą było szpiegowanie społeczeństwa i zastraszanie wszelkich prób korzystania z wolności słowa. Gdy klimat strachu zostaje osiągnięty, społeczeństwo zaczyna się cenzurować, aż do upadku. Gdy ludzie są zastraszeni, by wycofać się z pola bitwy intelektualnej, tyrani mają wolną rękę, aby rozwinąć swój ucisk i grabież bezbronnych podwładnych. Przeciętny mężczyzna i kobieta są w transie. Docierają do domu z pracy, nawet nie rozmawiają ze swoimi dziećmi. Siadają przed telewizorem i pozwalają tym przekazom od korporacji dyktować ich tok życia. Jeśli chcemy rewolucji przeciwko tym społecznym inżynierom i naukowej dyktaturze, musimy zacząć wracać do podstaw. Grill z przyjaciółmi, poznawanie naszych sąsiadów, kochanie naszych mężów i żon, spędzanie czasu z naszymi dziećmi i powrót do prawdziwej natury ludzkiej. Ta fałszywa kultura korporacyjna została nałożona na nasze codzienne życie. Społeczeństwo jest dosłownie w transie. Musimy jakoś dotrzeć do nich i wyrwać ich z tego transu. A podczas gdy globaliści zniszczą nasz standard życia i wprowadzają państwo policyjne, wiele osób zaczyna się budzić i zdawać sobie sprawę, że to, co opowiadano im przez całe życie, jest kłamstwem. Ale jest istotne, że my, ludzie, jesteśmy tu, by dotrzeć do naszych rodaków i innych ludzi i pokazać im prawdę. Ale naukowa dyktatura potrzebuje więcej niż tylko sieci tajnych policji, by przeprowadzić swój plan. Obywatele szpiedzy zostali zatrudnieni w każdej klasie społecznej, aby skupiali oczy i uszy na wszystkim, co ich sąsiedzi i współpracownicy robią i mówią. Ponad 50 tysięcy osób kadry zarządzającej z sektora prywatnego zostało zatrudnionych przez FEMA, aby w tajemnicy służyć jako zastępstwo informatorów FBI w ramach programu InfraGuard. Ponad 75 tysięcy kaznodziei służy teraz FEMA w zespołach reagowania duchowieństwa. Wewnętrzne dokumenty FEMA pokazują, że większość amerykańskich pastorów służy teraz jako agenci tajnego rządu. Są nawet instruowani, w jaki sposób i co głosić. I jak KSL News 12 Jeffa Farrell odkrył, że duchowieństwo pomogłoby rządowi z potencjalnie ich największym problemem. Z nami, z mojej zimnej, martwej ręki. Słynna deklaracja Charlton Hestona mówiąca o naprawdę amerykańskiej wartości, nadrzędnej chęci obrony naszych wolności. Ale konfiskaty broni to jest dokładnie to, co wydarzyło się w trakcie stanu wyjątkowego po huraganie Katrina w Nowym Orleanie. Amerykańskie wojska także przybyły. Coś, co o wiele łatwiej zrobić teraz, dzięki zeszłorocznej eliminacji aktu Posse Comitatus z 1878 roku, zabraniającego wojsku amerykańskiemu pilnowania porządku na terytorium USA. Jeśli stan wojenny zostałby wprowadzony w USA, Publiczne lęki i stłumione niezgody byłyby bardzo wzmożone. I to jest dokładnie to, co zespół reagowania duchowieństwa pomagał opanować w Nowym Orleanie. Jeff, podstawową rzeczą, którą mówimy do kogokolwiek jest: zacznijmy współpracować, by jak najszybciej to zakończyć, a rozstrzygać różnice będziemy potem. Takie duchowne zespoły reagowania będą łącznikiem pomiędzy potrzebami rządu i społeczeństwa. W wielu przypadkach ci duchowni byli już znani w dzielnicach, w których próbują załagodzić sytuację. Dla duchowieństwa jedno z największych narzędzi, które mają pomóc w utrzymaniu spokoju publicznego albo przestrzegania prawa, jest Biblia. Szczególnie List do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 13. Ponieważ rząd ustanowiony przez Pana, wiesz, i to jest to, w co wierzymy jako chrześcijanie, to jest napisane w Piśmie Świętym. Przygotowują tłum jak owce na rzeź, do konfiskaty broni, przymusowych szczepień i mówią im, że jest błogosławieństwem, gdy ich rodziny zostają rozbite i osadzone w obozach Fema. Irlandia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria, Liechtenstein, Luksemburg, Polska, Węgry, Rumunia. Adolf Hitler chwalił się, że jego najpotężniejszym narzędziem domowego użytku, wykorzystywanym przez hitlerowców do kontroli osób, byli służalczy duchowni, a jego ulubionym wersetem Biblii był List do Rzymian, rozdział 13. Oddanie Cezarowi. Albo jesteś z nami, albo jesteś z terrorystami. Oszustwo zostało uruchomione na zasadzie przynęty i przełącznika. Rząd zatrudnił społeczeństwo poprzez wmówienie im, że są potrzebni w walce z Al-Kaidą. Ale od pierwszego dnia ponad 90% ich szkolenia i działań skupiło się na demonizacji, obserwacji i nękaniu każdego, kto stoi im na drodze do przejęcia władzy. Departament Obrony Narodowej wzywa strażaków, aby podjęli się nowej roli w wojnie z terroryzmem. Idea: bycie oczami rządu USA, kiedy są wewnątrz domu. W przeciwieństwie do policji, strażacy nie potrzebują nakazu, aby wejść do prywatnych domów. I krytycy mówią, że to właśnie tu się robi ślisko. Monter telewizji kablowej, kierowca ciężarówki, pokojówka i setki innych zawodów, które wchodzą do wnętrza domu i przedsiębiorstw bez nakazów, są teraz na listach płac rządu jako szpiedzy donoszący na obywateli. Ale Wielki Brat się nie kończy tutaj. Dzieci są indoktrynowane wewnątrz szkół publicznych na terenie całego kraju, aby szpiegować swoich rodziców. Możesz podać informacje bez konieczności podania nazwiska. Możecie zarabiać na dobrych donosach do $200. New York Times chwalił publiczne programy szkolne w Stanach Zjednoczonych i Anglii, które szkolą dzieci do zgłaszania swoich rodziców za przestępstwa ekologiczne, jak branie gorącej kąpieli lub marnowanie wody podczas szczotkowania zębów. Wszystko to narusza ich przydział kredytu na emisję dwutlenku węgla. Zobacz, to jest moment, gdy wchodzimy do akcji. Jesteśmy zielonymi policjantami i poszukujemy marnotrawców energii. Naszym zadaniem jest zmuszenie wszystkich australijskich gospodarstw domowych do redukcji emisji dwutlenku węgla. Więc Zieloni Policjanci to program, który sprawdza zużycie energii w gospodarstwach domowych. Jechaliśmy do domów ludzi i sprawialiśmy, że zmniejszali zużycie energii o 50%. To smutne, ale Stowarzyszenie Amerykańskich Harcerzy ma umowę z Departamentem Obrony Narodowej i szkoli ponad 20 tysięcy harcerzy w antyterrorystycznych ćwiczeniach wojennych w górach. Federalne wskazówki są bardzo specyficzne. Skauci są przygotowani do prowadzenia misji znajdź i zniszcz przeciwko niezadowolonym weteranom amerykańskich sił zbrojnych. Dobry wieczór wszystkim. Departament Bezpieczeństwa Krajowego werbuje nowych rekrutów do walki z terroryzmem i pomocy w innych sytuacjach kryzysowych. Harcerki. Harcerki w całym kraju i tutaj we wschodnim Tennessee uczestniczą. 9-letnia Alice Murphy zdobyła już dużo harcerskich odznak. A teraz każda z 3,4 miliona harcerek jest szkolona przez Federalną Agencję Zarządzania Kryzysowego do pomocy i wsparcia Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego na wypadek klęski żywiołowej i w działaniach antyterrorystycznych. Jedną z rzeczy, o którą desperacko proszą nasi generałowie, jest cywilny odpowiednik naszych sił zbrojnych. Wszyscy gdzieś w wieku 18-25 odsłużą 3 miesiące podstawowego szkolenia jako rodzaj obrony cywilnej. Więc to jest obowiązkowe. Cóż musisz... W tym sensie, że jest to wymagane od wszystkich, 18-25, 3 miesiące, w pewnym momencie, gdy się ma tyle lat. Tworzenie armii obywatelskich w ten sposób jest, wiesz, to obrzydliwe, bo robi się to z dziećmi i młodzieżą, których młode umysły można łatwo omotać. A widzieliśmy ich śpiew i płacz i jak idą za każdym przywódcą, czy to w czarnej koszuli, brązowej koszuli, czerwonej koszuli, bez różnicy jakiej. Kolejny oddział Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, Korporacja Krajowych i Publicznych Robót, utworzy setki innych prywatnych grup mundurowych młodzieży. Biały Dom wprowadza przepisy, by ustanowić przymusową służbę państwową dla wszystkich Amerykanów w wieku od 16 do 64 lat. W 2008 roku północnoamerykańska organizacja wojskowa znana jako NORTHCOM ogłosiła, że rozmieszczono 4000 żołnierzy na terenie Stanów Zjednoczonych, aby radzić sobie z niepokojami społecznymi, ponieważ wiedzieli, że ich mocodawcy zamierzają obrabować Stany Zjednoczone do cna. W 2009 roku Pentagon zawnioskował o dofinansowanie z Kongresu, aby wdrożyć 379 tysięcy osób personelu wojskowego w tysiącach społeczności na terenie Stanów Zjednoczonych. A teraz przepisy zostały przedstawione w Kongresie, aby rozwinąć system obozów koncentracyjnych FEMA w Stanach Zjednoczonych w ramach ustawy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Republika wisi na włosku. Resztki naszego wolnego systemu rządów są rwane na strzępy. Wiesz, masz czas, aby oglądać baseball, masz czas do oglądania piłki nożnej, masz czas, aby zabawić się, ale myślę, że ilość świadomych ludzi się zmniejsza. I musimy zwrócić ludzi z powrotem na drogę, aby ponownie skupili uwagę. Bo jeśli nie zwracasz uwagi na rząd i to, co robią, zapłacisz tragiczne konsekwencje za to. Jeśli nie staniemy się aktywni i nie zaczniemy wpływać na instrumenty władzy nad społeczeństwem, nic nie będziemy w stanie zrobić. Bo sama wiedza o tym nie wystarczy. I tak długo, jak dany jest nam w czasie wyborów wybór między kandydatem republikanów a kandydatem demokratów, którzy to obaj zostali wybrani przez członków Rady Stosunków Międzynarodowych i którzy obaj mają takie same ogólne plany polityczne, to nie zmieni to niczego. Tak, prawdziwym problemem jest więc, co teraz? A odpowiedź brzmi, musimy odzyskać kontrolę nad ośrodkami władzy w społeczeństwie. Ludzie mają do podjęcia decyzje. Nasz naród został przejęty przez globalistów i wielkie korporacje. Republika przechodzi do historii. Tracimy naszą wolność. I każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w Stanach Zjednoczonych musi podjąć decyzję, czy damy się zwieść śliskiej propagandzie inżynierii społecznej, czy może zamierzamy odbudować republikę. Wartości wyrażone przez naszych ojców założycieli w Deklaracji Niepodległości i w innych dokumentach są bardzo ważne w tych czasach. I teraz jest nasza szansa, by uwidocznić te dokumenty. Teraz jest czas dla wszystkich dobrych ludzi, aby przybyć z pomocą krajowi, ponieważ kraj ten jest nam kradziony w biały dzień. Nie tylko metaforycznie kradziony, ale również finansowo. Liczby nie kłamią. Amerykanie po poznaniu prawdy muszą powstać, zażądać i otrzymać rząd, który służy społeczeństwu. Potrzebujemy zmiany i ona nie przyjdzie ani od demokratów, ani od republikanów. To musi pochodzić od narodu amerykańskiego. Kwestionowanie jest największą formą patriotyzmu i wierzę w to, ponieważ jeśli nie trzyma się stóp wybranego przez siebie polityka przy ogniu i nie pilnuje, dostanie się zły rząd. Więc to jest konieczne dla nas wszystkich. To nasza praca jako obywateli tego wielkiego kraju, aby zwracać uwagę. To jest nasza ostatnia szansa, by nie przeżyć historii jeszcze raz. Setki narodów popadło w tyranię w ubiegłym wieku. Ameryka jest celem pożądanym przez despotyczne megakorporacje, które dominują obecnie na naszej planecie. Jeśli ich rząd światowy rzeczywiście powstanie, wolność i republika, która za nią stoi, musi upaść. Teraz jest czas, aby wszyscy dobrzy ludzie przyszli z pomocą krajowi. Jedno z największych wydarzeń w historii odbywa się na naszych oczach. Przez wiele przyszłych pokoleń nasze potomstwo będzie spoglądać wstecz na obecne czasy, gdzie ludzkość powstała, by zakwestionować i przeciwstawić się siłom ciemności lub jak na moment, gdy planeta wpadła w uchwyt bezlitosnej, zaawansowanej technologicznie tyranii. W części drugiej Upadku Republiki dowiesz się, jaki jest wielki plan elit dla ludzkości. Ale co ważniejsze, Dowiesz się, jak zatrzymać ten plan. Odwrócić bieg wydarzeń i ponownie wzniecić płomień wolności na długi marsz ludzkości ku ostatecznemu przeznaczeniu.
Specjalnie na potrzeby portalu opracował Spooky Fox.
www.paranormalium.pl Czytał Hubert Chłopicki.